Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym kinu powszechnemu. Dzisiaj, tak jak pani doktor Kozubek powiedziała, radzieckie kino montażu, czy radzieckie kino montażowe i tak nazywane właśnie w polskiej literaturze. Jak Państwo widzicie, są tutaj dwa motta na ekranie. Pierwsze motto przypisywane Leninowi, ale wypowiedział je Anatolij Łunaczarski, komisarz oświaty, ludowy komisarz oświaty, czyli można powiedzieć taki minister kultury i oświaty rządu komunistycznego, że ze wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas film. Proszę Państwa, i to jest bardzo znane hasło, ale będę chciał do niego się odnieść, bo czasem nie do końca jest odpowiednio rozumiane. I drugie motto, proszę Państwa, to motto z twórczości reżysera, którym się dzisiaj będziemy głównie zajmować, choć przecież nie tylko, czyli Siergieja Eisensteina, nie ma sztuki poza konfliktem. Kadr, który Państwo tutaj widzicie, to kadr z filmu Pancernik Potiomkin, który także jest jeszcze dzisiaj przed Państwem. Proszę Państwa, jak wiadomo, powstanie kina sowieckiego, to jest oczywiste, związane było z przemianami politycznymi, które zaszły w Rosji. Stała się ona Rosją radziecką, Rosją sowiecką w 1917 roku, w październiku, a właściwie w listopadzie, bo inny kalendarz obowiązywał wtedy. Doszło do przewrotu, w którym komuniści, bolszewicy usunęli dotychczasowy rząd socjaldemokratyczny i można powiedzieć zadekretowali dyktaturę proletariatu, choć ten proletariat wcale się tak nie garnął do tego, żeby być wyzwalany, ale komuniści na czele z Leninem sprytnie załatwili sprawę i udało się im tą władzę utrzymać. I proszę Państwa, z tym związane jest oczywiście powstanie nowego kina. To jest jeden z takich najważniejszych momentów w historiografii filmowej Rosji radzieckiej. No, można powiedzieć, że rewolucja październikowa całkowicie zmieniła kino, które w Rosji istniało. A istniało już pierwszy taki dłuższy film fabularny. W 1908 roku powstał, później powstawały głównie melodramaty w takim stylu, do którego później będą się odnosić radzieccy twórcy kina montażowego, krytycznie oczywiście, ale proszę Państwa, kiedy ta rewolucja wybuchła w 1917 roku, później trwała wojna domowa 1918-20 roku, to większość twórców, proszę Państwa, tego kina wyjechała na zachód i tam na zachodzie realizowali swoje filmy. Oczywiście pozostała jakaś niewielka część twórców w Rosji radzieckiej, ale była naprawdę bardzo niewielka. Wspomina się, że kiedy kilka dni po tej rewolucji, po ataku na Pałac Zimowy, który jest takim symbolem właśnie tego przewrotu, zwołano czy zaproszono twórców filmowych do tych nowych władz, to przyszło 7-8 osób, w tym między innymi poeta Majakowski, który był przecież poetą, a nie filmowcem, ale gdzieś blisko kinu sympatyzował, z kinem sympatyzował. W związku z tym było to bardzo niewielu twórców i przez tych kilka pierwszych lat kina sowieckiego to naprawdę ciężki okres dla twórczości filmowej. Zanim, proszę Państwa, jeszcze powiem kilka słów właśnie o tym ciężkim okresie, no to warto dodać, że oczywiście nowe władze przypisywały tej nowej sztuce zupełnie inne cechy czy cele, które wcześniej z kinem kojarzono. Przede wszystkim miała być to oczywiście agitacja i propaganda. I tu, proszę Państwa, leży sedno tego hasła, które my znamy. Często, wiecie Państwo, pewnie się, gdy ktoś nas się spyta, jaką sztukę lubimy, czym się interesujemy, to my mówimy wtedy ze wszystkich sztuk najważniejsze jest kino. Ale zapominamy przez to o tym dla nas. Dla nas ona trzeba dla bolszewików, tak? A dla bolszewików sztuka nie była sztuką z zasady, tylko miała być przede wszystkim narzędziem propagandy. Nie? W związku z tym ze wszystkich sztuk najważniejsze jest dla nas kino. Oznaczało, że widzimy potencjał, jeszcze wtedy niezrealizowany, ale widzimy potencjał w kinie, ponieważ kino jak żaden inny język potrafi dotrzeć do wszystkich, ponieważ jest językiem uniwersalnym, nie wymaga zbyt wielkich kompetencji kulturowych, prawda? Adresowany jest do wzroku. Dalej jest medium masowym, już wtedy przecież masowym. W związku z tym no to jest ideał, można powiedzieć, proszę Państwa, spełniony ideał propagandy. Wtedy, kiedy wypowiadał te słowa Anatolij Łunaczarski, kino w Rosji radzieckiej nie spełniało jeszcze tej roli, jaką sobie życzyły nowe władze, ale zdawano sobie doskonale sprawę, że jest w nim niewiarygodny potencjał. Że właśnie tu, właśnie poprzez kino można nawracać, przepraszam za to wyrażenie, oczywiście w cudzysłowie, ale przecież była to forma nawracania na nową komunistyczną wiarę, że można oddziaływać jak w żadnym innym medium. Więc, proszę Państwa, tak należy rozumieć przede wszystkim to motto. Proszę Państwa, zgodnie z tym, że faktem jest, że powstałe nowe państwo komunistyczne było państwem totalitarnym, w związku z tym nie dziwi nas, że dość szybko znacjonalizowano, upaństwowiono kinematografię. Tak? Czyli jakby można powiedzieć, wszystkie sfery funkcjonowania kina od pomysłu do przemysłu, że tak powiem, jeszcze dalej, czyli produkcja, dystrybucja, eksploatacja kin, kultura filmowa, funkcjonowanie związków zawodowych, reżyserzy, ich warunki pracy. Wszystko to, proszę Państwa, było podporządkowane państwu. Państwo zapewniało środki na finansowanie twórczości filmowej. W zdecydowanej większości tak jest z wszystkimi państwami etatystycznymi, autorytarnymi czy totalitarnymi, że władza zapewnia środki na produkcję filmową. W związku z tym, jak Państwo tutaj widzicie, jednym z ważniejszych wydarzeń tego wczesnego okresu jest 1922 rok i powstanie właśnie takiego centralnego przedsiębiorstwa filmowego Goskino, które ujęło większość sfer kinematografii w swoje ręce. A proszę Państwa, te trudne początki, jak mówiłem, były związane nie tylko i wyłącznie z emigracją twórców, ale także z faktem, że Rosja radziecka w tych latach 1917-20-21 właściwie, ona cały czas toczyła wojny. Tak? Toczyła wojnę z białymi tak zwanymi, czyli z te interwencje z innych państw, ale też i dawni zwolennicy caratu walczyli z armią sowiecką. Jak Państwo pamiętacie, walczyła także i z Polską. W związku z tym ciągle trwały wojny. To także powodowało zniszczenia infrastruktury, tak? Również filmowej. Dalej, proszę Państwa, no, to był kraj w tamtym czasie takiego komunizmu wojennego, więc strasznie zabiedzony. Nie było pieniędzy na taśmę filmową, nie było pieniędzy na produkowanie filmów. W związku z tym właściwie postawiono przez tych kilka pierwszych lat, proszę Państwa, na bardzo proste formy ideologicznego przekazu i takiej agitacji, czyli na krótkie filmy fabularne, krótkie, kilkunastominutowe, 30-minutowe, na kroniki filmowe, zwłaszcza te cieszyły się wielką popularnością. Jeździły agitacyjne pociągi po wszystkich frontach, po wszystkich miejscach bitew Armii Czerwonej i namawiały oczywiście do tego, żeby zmienić swój stosunek albo żeby żeby z odpowiednią empatią walczyć o kraj rad. W związku z tym, proszę Państwa, to tak wyglądało w tym pierwszym okresie. Na szczęście, proszę Państwa, koło 21 roku te wojny, większość tych wojen ustała i ustabilizowała się władza na szczęście lub nieszczęście. Oczywiście zależy, jak na to patrzymy, historyk powiedziałby na nieszczęście. Ale z punktu widzenia kina na szczęście ustabilizowała się ta władza w Rosji radzieckiej. Zresztą w 1921 roku, kiedy wojna doprowadziła ten kraj na skraj bankructwa i totalnej nędzy, wprowadzono też pewne elementy rynkowe. Pojawiła się nowa ekonomiczna polityka z pewnymi właśnie takimi elementami kapitalizmu, bardzo kontrolowanego. Ale jednak w związku z tym powoli Rosja wychodziła z tej wojennej nędzy i wtedy też, proszę Państwa, pojawiło się, oczywiście dużo wcześniej też, ale dopiero wtedy około 23-24 roku zaczęły się pojawiać pierwsze produkcje nowej generacji twórców. Twórców, proszę Państwa, którzy zaangażowali się bardzo silnie w tworzenie nowej kinematografii radzieckiej, nowych filmów radzieckich. Oczywiście wśród reżyserów, którzy tworzyli kinematografię sowiecką, byli także starszej generacji twórcy, nie wiem, Jakow Protazanow, na przykład zrobił taki znakomity film science fiction A Elita w 1924 roku, wrócił z emigracji, zrobił właśnie taki film trochę w stylu ekspresjonizmu niemieckiego. Jak Państwo jeszcze będziecie mieli ten ekspresjonizm, to zobaczycie Państwo, prawda, tak trochę w stylu Metropolis. Ale generalnie, proszę Państwa, nie z tym wiązała się najważniejsza przemiana, tylko z kilkoma nazwiskami bardzo młodych, proszę Państwa, realizatorów. Ja sobie, proszę Państwa, pozwoliłem tutaj wynotować daty urodzeń tych realizatorów. Lew Kuleszow, 1899 rok urodzenia, Siergiej Eisenstein, proszę zobaczyć, Swiadłów Pudowkin, prawda, Dziga Wiertow, Aleksander Dowrzenko. I generalnie, proszę Państwa, to ciekawe, o czym za chwileczkę powiem, największym autorytetem wśród tych kilku osób, i to są najważniejsze nazwiska, proszę Państwa, radzieckiego kina montażowego, tak? Najważniejszym autorytetem wśród tych osób cieszył się Lew Kuleszow, czyli najmłodszy. Tak? 1899 rok, był nawet przez pewien czas nauczycielem Wsiewołoda Pudowkina, a zobaczcie Państwo, był od niego młodszy o 6 lat, a wtedy, kiedy go uczył, miał lat 20, a Wsiewołod Pudowkin 26. Więc można powiedzieć, że to był taki czas, kiedy ci młodzi mogli zaspokajać swoje ambicje artystyczne, ponieważ pracowali właściwie na pniu, tak? Prawie niczego nie było, w związku z tym te swoje artystyczne, swoje formalne eksperymenty mogli realizować. I, proszę Państwa, i tu trzeba zwrócić, proszę Państwa, uwagę na pewną rzecz. Otóż napisałem, że lata 20. jest państwowe kino awangardowe. Zobaczcie Państwo, że zwykle awangarda kojarzy się oczywiście z takimi nurtami w historii kina, które nie mają wsparcia państwa, ponieważ państwo, jak się domyślacie, kraj, władza, zwykle jednak wspiera takie działania filmowe, czy taką twórczość filmową, która ma szerszy oddźwięk, prawda? Czy szerzej dociera do publiczności. A wiadomo, że awangarda, no to jest pewien wierzchołek, prawda? Góry lodowej wszystkich, nie wiem, kinomanów, którzy chodzą do kina. Akurat tak się składa, proszę Państwa, że w latach 20. przez kilka lat ci twórcy, których tutaj, proszę Państwa, wymieniłem, a których za chwileczkę twórczość będziemy omawiać, zwłaszcza Siergieja Eisensteina, oni rzeczywiście realizowali filmy awangardowe, eksperymentalne, za państwowe pieniądze. To się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Zdaje się, że 2 tygodnie temu państwo mieliście takie zajęcie poświęcone symfonii miejskiej, prawda, synestezji. Zdaje się, pewnie też trochę mówiono o awangardzie w ogóle, prawda? Że ta awangarda tak na dobrą sprawę miała taki obieg bardzo niezależny, tak? Powiedzielibyśmy taki podziemny trochę obieg. A tu tymczasem państwowe pieniądze i państwowa dystrybucja na filmy, które były długimi metrażami, a jednocześnie mocno eksperymentowały, tak dalece mocno, że do dzisiaj są państwa w pewnych elementach formalnych szokujące, tak? Co będę starał się państwu jeszcze dzisiaj pokazać. Więc to jest taka dość niezwykła sytuacja w historii kina, a wynikała, proszę państwa, z faktu, że wtedy jeszcze właśnie ta władza radziecka dopiero kształtowała tą swoją kulturę socjalistyczną. Pod koniec lat 20., proszę państwa, kiedy ona już naprawdę okrzepnie, kiedy nie będzie Lenina, nie będzie Łunaczarskiego, którzy byli bardziej otwarci na eksperymenty, a dojdzie do władzy Stalin, zresztą namaszczony przez Lenina, Lenin go sam wybrał jako następcę i odsunie pozostałych, proszę państwa, swoich jakichś tam konkurentów, to proszę państwa, nagle pojawi się stalinist socrealist, prawda, czyli takie kino bardzo poprawne, o tak, propagandowo poprawne, już nie eksperymentujące. Także, proszę państwa, to jest bardzo ważna rzecz. Jeszcze jedną rzecz, proszę państwa, na jedną rzecz warto tak ogólnie zwrócić uwagę. Otóż, proszę państwa, w historii kina jest tak, jak się patrzy na całą tą historię kina 120 kilku lat, że różne elementy warsztatu filmowego, różne elementy przekazu filmowego stanowią dominantę artystyczną danego nurtu. Na przykład, jak oglądaliście państwo pierwsze filmy braci Lumière, no to jest jasne, że to, co nas przede wszystkim uderzało, to ta profilmowa rzeczywistość, prawda? Ta niefikcjonalna rzeczywistość. Zadziwialiśmy się, że coś się rusza, prawda? A kino było czymś takim trochę jak, nie wiem, otwarciem okna na świat, prawda? Oczywiście mamy świadomość, o tym pewnie mówili też wykładowcy, że Louis Lumière był świetnym fotografem i potrafił dobrze estetycznie zakomponować ten swój przekaz, co nie zmienia faktu, że interesowało wszystkich widzów, przede wszystkim to, co się działo przed kamerą, tak? To było najistotniejsze. A później w historii kina, proszę państwa, było wiele nurtów, które odwoływały się do tej mimetycznej, realistycznej potencji kina, tak? Czy neorealizm włoski, prawda, czy późniejsze jakieś tam realistyczne nurty w kinie francuskim lat 30. i tak dalej, i tak dalej. Podobnie, proszę państwa, były całe nurty kina, dla których podstawą czy dominantą artystycznych działań był obraz, tak? Obraz, na przykład ekspresjonizm niemiecki, o którym państwo będziecie mówili, czy impresjonizm francuski, czy poszczególni autorzy filmowi, którzy z tego słyną, nie wiem, Tarkowski, Antonioni, prawda? Pierwsze, co nam przychodzi do głowy, kiedy o nich myślimy, to przestrzeń, prawda, ujęta w jakieś ramy kadru, czyli tu w tym wypadku obraz. Są oczywiście takie, proszę państwa, takie nurty w historii kina, gdzie gwiazdy na pierwszy plan wychodzą. Zdaje się, że na poprzednim spotkaniu już o tym pierwszym systemie, czym Star System, była mowa, że one jakby przyciągają i można powiedzieć, że ten komponent teatralny jest najważniejszy w przekazie filmowym. A tu, proszę państwa, po raz pierwszy w historii kina na taką skalę, choć wcześniej był Griffith i o tym będę pamiętał i za chwileczkę o tym powiem, ale na taką skalę można powiedzieć nie jeden człowiek, ale cała grupa autorów, reżyserów uznała, że najważniejszym elementem, dominantą artystyczną jest właśnie montaż. Jest montaż, wszystkie inne są ważne oczywiście elementy, ale ten absolutnie najważniejszy. I stąd, proszę państwa, oczywiście także ta nazwa radzieckie kino montażowe. I trzeba przyznać, proszę państwa, że jak się patrzy na historię kina, to niewiele było później takich nurtów, właściwie trudno mi sobie przypomnieć, takie, które kładły nacisk właśnie na ten element, ten środek wyrazu, który stanowił jakby dominantę w kreowaniu świata przedstawionego. Tak? Także można powiedzieć, że to jest taki trochę wyjątkowy, z tej perspektywy patrząc globalnej, wyjątkowy moment w historii kina. Przechodząc dalej. O, udało się. Otóż, proszę państwa, zaczęło się wszystko od Lwa Kuleszowa. Oczywiście to takie pewne uproszczenie, ale faktem jest, że on był ich nauczycielem. Nawet w pewnym momencie Sergiej Eisenstein użył takiego sformułowania w jednym ze swoich pism, że my robiliśmy filmy, a on zrobił kinematografię, prawda? Przepraszam, że szczeniak 20-letni, przepraszam wszystkich, którzy mają 20 lat, no nie chciałem obrazić, tylko mówię taka, nie wiem, właśnie to ja się tłumaczę, teraz już przepadło. No w każdym razie powiedziałem i tyle, nie? W każdym razie, że jest to 20-letni facet, który już w 1918 roku robił filmy fabularne, ale który jest przede wszystkim, proszę państwa, znany za swoje eksperymenty montażowe. On w pewnym momencie, proszę państwa, w szkole filmowej w Moskwie, która powstała w 1919 roku, założył takie tak zwane laboratorium, wtedy to była bardzo popularna nazwa, wszyscy chcieli mieć swoje laboratorium, bo to tak naukowo brzmiało, założył, proszę państwa, takie laboratorium, do którego przyszli tacy wolni słuchacze, to znaczy nie studiujący kierunek reżyserii w szkole moskiewskiej, ale właśnie tacy wolni słuchacze. Wśród nich był między innymi Wsiewo Pudowkin, o którym już mówiłem, przez chwilę mignął i też się na moment związał z Eisenstein właśnie z tym laboratorium Lwa Kuleszowa. I on, proszę Państwa, jakby można powiedzieć, wtłoczył czy zaczarował tych młodych ludzi, wskazując, że to właśnie montaż jest tą jakby najważniejszą, tym najważniejszym elementem sztuki filmowej, który kształtuje świat przedstawiony. Oczywiście, proszę Państwa, nie można zapomnieć, że już wcześniej był Gryfis. Tak? Państwo mi oglądali, zdaje się, Złamaną Lilię, tak? Chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tu pan się śmieje, znaczy chyba to nie było nic dobrego, ten przekaz. Do tego, oczywiście, proszę Państwa, Złamana Lilia jest dobrym filmem dla Gryfisa, ale gdybyśmy chcieli tak bardzo instruktywnie, w pełnym potencjale przekazu oświatowego, to powinniśmy wybrać pewnie Narodziny Narodu, prawda, albo Nietolerancję, no ale to są strasznie długie filmy, prawda, trwające 3-4 godziny, a Narodziny Narodu dodatkowo jeszcze jednym z najbardziej rasistowskich filmów w historii kina, więc pewnie zaraz by tutaj jakieś protesty, prawda, się pod kinem pojawiły, że pokazuje się pod pozorami, prawda, sztuki filmowej pokazuje się rasistowskie filmy. Mówię, proszę Państwa, o tym dlatego, że Gryfis, jak pamiętacie, jako pierwszy myślał też montażem, tak, myślał montażem, ale on myślał, proszę Państwa, montażem jakby w dwóch aspektach, to znaczy montażem przede wszystkim narracyjnym, nie? Jak dobrze opowiedzieć historię, czego się pozbyć, a co włożyć do sujetu po to, żeby widz to doskonale zrozumiał, no i tak zwanym montażem dramaturgicznym, tak? Czyli montażem emotywnym, emocjonalnym. Jak to wszystko opowiedzieć rytmem, tempem, prawda, różnymi figurami stylistycznymi montażu, typu na przykład ratunek w ostatniej chwili, prawda, czy montaż synchroniczny, tak, żeby widza jak najbardziej wciągnąć w opowieść. Natomiast u niego on był mało otwarty, choć próbował, mało był otwarty, proszę Państwa, na jeszcze trzeci aspekt montażu, jakim jest montaż skojarzeniowy. To znaczy, że przy pomocy materiału filmowego nie musimy tylko płynnie opowiadać, wciągać w emocje, ale możemy także przekazywać myśli. Bardziej proste, znaczy proste, bardziej skomplikowane, ale jednak. I to stanie się, proszę Państwa, w pewnym momencie takim znakiem rozpoznawczym tej radzieckiej szkoły montażowej. Oni wszyscy byli, proszę Państwa, zapatrzeni w Gryfisa, to od razu powiedzmy. To się zresztą, proszę Państwa, często kojarzy, że Rosja to jest taki kraj, który kulturę budował w kontrze do okcydentalizmu, w kontrze do kultury Zachodu. O to zależy w jakim okresie. Akurat w tamtym okresie byli zapatrzeni, zwłaszcza filmowcy w kino amerykańskie, bo ono było dynamiczne, ono było takie, jakie nie było kino wcześniejsze rosyjskie, które było strasznie powolne, często w jednym ujęciu, melodramaty, które się snuły, proszę Państwa, miałem kiedyś okazję obejrzeć kilka takich melodramatów. Obejrzeć to nie jest dobre słowo, bo chyba zasnąłem przy 14 minucie. Się co chwila musiałem szczypać, żeby to obejrzeć, prawda? Tak, w celach tylko i wyłącznie poznawczych. Na szczęście dzisiaj są współczesne formy przyspieszania obrazu, więc teraz już nie ma takiego problemu. Kiedyś to rzeczywiście ja to obejrzałem na pokazie zorganizowanym, więc no nie mogłem tego przyspieszyć, choć ręka gdzieś tam biegła do pilota. Przepraszam za ten wtręt. Proszę Państwa, więc oni byli zafascynowani montażem u Gryfisa już, ale oprócz tego, proszę Państwa, to wszyscy byli fascynaci, wiecie Państwo, takiej nowoczesności, miasto, masa, maszyna, tak? Futuryzmu, czy rosyjskiej wersji futuryzmu, czyli konstruktywizmu. A jeśli maszyna, no to montaż, bo czym jest, proszę Państwa, montaż? No, z francuskiego. No, montaż to jest montowaniem półfabrykatów jakiegoś jednego wielkiego organizmu, to nie jest dobre słowo, jednej wielkiej maszyny, z półfabrykatów. To jest montaż, tak? Z tego się w ogóle to słowo montaż bierze. W związku z tym oni byli takimi inżynierami montującymi, a kto jak nie właśnie władza radziecka chciała filmowców jako inżynierów dusz. Oni mieli być ludźmi, którzy panują właśnie nad tą materią filmową, także jako technicy, jako inżynierowie. Z drugiej strony, proszę Państwa, można jeszcze powiedzieć, poza tymi inspiracjami, konstruktywizmem, kinem Gryfisa, do którego jeszcze za chwileczkę nawiążę, zresztą, to można też, proszę Państwa, powiedzieć, że ten montaż, ta fetyszyzacja montażu brała się cokolwiek też trochę z ograniczeń. Tak jak później Państwo będziecie mówili na przykład o neorealizmie włoskim i tam pewnie ten, który będzie prowadził, będzie wskazywał, że neorealizm włoski był trochę wynikał z, to znaczy to, że twórcy wyszli na ulicę i zaczęli kręcić prawdziwych ludzi, wynikało z faktu, że nie było atelier i nie było aktorów, z którymi można było kręcić. W związku z tym zaczęto to, co było, można powiedzieć, z punktu widzenia przemysłu filmowego słabością, traktować jako siłę. Tutaj było troszkę tak samo. Jak nie było, proszę Państwa, taśmy filmowej, nie można było kręcić na przykład filmów, bo nie było tej taśmy filmowej. W szkole filmowej nie można było tego robić, to co robiono? Na przykład Lew Kuleszow razem z tymi swoimi ludźmi z tego laboratorium kręcili filmy bez taśmy, czyli 30-40-minutowe de facto spektakle, nie? Ale z wykorzystaniem różnych, wiecie Państwo, jakichś zastawek, jakichś takich działań, które miały sugerować, że jest to film zmontowany, że to jest film zmontowany. W związku z tym pracowano na tym. Dalej, to, czego było sporo, to, proszę Państwa, materiału z kronik filmowych, tak? Tego było naprawdę sporo, już zmontowanego, więc proszę Państwa, co robiono? Zamiast filmować, zamiast reżyserować, to brano ten materiał filmowy i eksperymentowano z już naświetlonymi klatkami. Tak? sklejając tak, tak, tak i zastanawiając się, co z tego będzie. Więc można powiedzieć, proszę Państwa, że poniekąd także i to, że tego materiału sfilmowanego już było najwięcej, skłonił ich do tego, żeby robić w ramach tego eksperymenty. I proszę Państwa, najsłynniejszym eksperymentem, o którym Państwo z pewnością słyszeliście, tak, jest efekt Kuleszowa. Zresztą tak długo gadałem, że wszyscy zdążyli to przeczytać, więc no, bardzo dobrze. W związku z tym ja będę mógł, proszę Państwa, szybciutko przelecieć po tych kilku słowach, które tutaj są podane. Ale muszę Państwu się wytłumaczyć, dlaczego umieściłem tutaj hasło encyklopedyczne, bo to rzeczywiście jest hasło encyklopedyczne z Encyklopedii Kina profesora Tadeusza Szczepańskiego, specjalisty od kina rosyjskiego, radzieckiego, od Eisensteina. Jak tylko od niego możemy czekać na monografię Eisensteina po polsku, która się jeszcze nigdy nie pojawiła, poza teatralną monografią. Wciąż nie ma tej filmowej monografii w języku polskim całej. Nie wiem, wciąż się może wszyscy boją, że to jednak rosyjski, radziecki realizator było, nie było komunista, prawda, i że nie wypada o nim pisać. Mam nadzieję, że nie. W każdym razie, tak czy inaczej, to wybitny specjalista od spraw Eisensteina i kina radzieckiego i rosyjskiego. I cytuję go dlatego, proszę Państwa, że z tym efektem Kuleszowa jest pewien problem. Mianowicie są różne wersje efektu Kuleszowa. Jak Państwo poszukacie gdzieś w sieci, to nawet są próby rekonstrukcji tego efektu Kuleszowa, którego materiał się nie zachował. Jakby ta fraza montażowa, taką jak stworzył sobie w tym laboratorium Kuleszow, ona się nie zachowała. W związku z tym niektórzy to odtwarzają tam, biorąc swoje jakieś fan footage, nie, znalezione jakieś materiały. Dlatego czytam to, co napisał fachowiec i zakładając, że właśnie tak wyglądał ten eksperyment. Czytam, chociaż już Państwo przeczytaliście, ale niech tam. Eksperyment montażowy przeprowadzony w latach 1917-18 przez Lwa Kuleszowa, radzieckiego reżysera filmowego i pedagoga, który zmontował ujęcie twarzy znanego aktora rosyjskiego kina niemego, Iwana Mozżuchina. To nie jest on, to jest ten Kuleszow, nie? Czyli Iwana Mozżuchina, to powinien był umieścić jeszcze Mozżuchina, to był on. Przecież Mozżuchin więcej wygląda tak. Oto. Bo jak Państwo widzicie, to chodzi o taką neutralną twarz Mozżuchina, nie? Która nic nie wyraża, więc taka właśnie twarz. Z ujęciami kolejno talerza zupy, kobiety w trumnie i bawiącego się dziecka. W wyniku tych zestawień okazało się, że w zależności od poprzedzającego ją ujęcia neutralna pod względem emocjonalnej ekspresji, każdorazowo ta sama twarz aktora, dlatego ja byłem neutralny w ekspresji, przybierała w oczach widza odmienny wyraz psychologiczny, odpowiednio głodu, smutku, radości. Efekt Kuleszowa dowodził, że znaczenie ujęcia zależy od montażowego kontekstu. Chodzi, proszę Państwa, tutaj o to, co było pierwsze, nie? Czy twarz, czy te inne ujęcie. Profesor Szczepański zakłada, że najpierw była twarz, nie? Żebyśmy mogli na nią zapisać to, co się później pojawia. Tak? Więc w związku z tym ja też skłaniam się ku temu. Są takie teorie, które uważają, że jest na odwrót. Nie zmienia to, proszę Państwa, faktu, że według Kuleszowa, który zapisywał te doświadczenia, choć nie zawsze precyzyjnie, wynikało właśnie, że w zależności od tego, jak zestawił twarz z innym obrazkiem, to co innego ona ta twarz znaczyła. To zresztą przyszło mu, proszę Państwa, do głowy, kiedy oglądał jeden film, już nie pamiętał, jaki to był film, w którym widział portret śmiejącego się Lenina. Mówi, że tam w tle za bohaterami był portret śmiejącego się Lenina. No i rozmawiał z tym reżyserem, mówi, skąd znalazł portret śmiejącego się Lenina, bo Lenin na ogół nie był zbyt chętny do uśmiechania się. No wiadomo, jak się ma rewolucję na karku, trzeba wszystkich gilotynować, no to jest problem ze śmiechem. No w każdym razie to Stalin był bardziej zabawny. Znaczy nie w znaczeniu, że... Znaczy lubił się śmiać, o tak, nie? Bo zabawny to oczywiście, proszę Państwa, nie był, bynajmniej. W każdym razie, skąd wziął takie zdjęcie, prawda? Ten reżyser mu pokazał ten film, a tam rzeczywiście twarz Lenina taka jak Mozżuchina, albo moja. Czyli, wiecie Państwo, zero, nie na twarzy. Ale dlaczego jemu się wydało, że ten? Ponieważ kontekst był komediowy. Znaczy to była jakaś komedia i sceny komiczne były wcześniej. Przed, po, i tak dalej. I jakby Hitler, Lenin, przepraszam, już połączyłem Państwa wszystkich trzech już właściwie, ale i dobrze, przecież to wszystko jeden drugiego warty. Więc Państwa, Lenin w związku z tym nagle nabrał Państwa takiego charakteru trochę komicznego. Tak samo Państwa jak tutaj twarz Mozżuchina, która z jednej strony była albo smutna, albo głodna, albo rozczulona. Tak? I tym sposobem, proszę Państwa, Kuleszow pokazał, że można zneutralizować zawartość dwóch kadrów, wykorzystując dwa kadry, można je zneutralizować semantycznie, znaczeniowo i osiągnąć efekt trzeci, tak? Poprzez zestawienie. Wiecie Państwo, trochę jak w tym, co później będzie, co stanie się istotą sztuki komunistycznej, czyli dialektyka marksistowska. Znacie Państwo pewnie doskonale to hyglowskie jeszcze pojęcie, czy to hyglowskie równanie, zresztą obśmiewane w filmie Rejs, prawda, że jest teza, antyteza równa się synteza, tak? Nie ma sztuki poza konfliktem. Nie ma sztuki poza antytetycznym zetknięciem tezy i antytezy, która tworzy syntezę. Materiał filmowy wydaje ci się, widzu, że kino jest od tego, żeby prezentować wizerunki świata, jak chcieli bracia Limierowie? Nie. Wystarczy zestawić odpowiednio 2, 3, 5 ujęć, stworzyć wiarygodną sekwencję montażową, bardzo przekonywającą i wtedy to, co najważniejsze, pojawia się pomiędzy niejako, czy nad tymi ujęciami. I efekt Kuleszowa, proszę Państwa, jednym z pierwszych efektów naukowych, można powiedzieć, tam quasi-naukowych, który udowodnił, jak bardzo ważny jest rzeczywiście montaż, że potrafi zmieniać znaczenia. Tutaj jeszcze więcej miał Kuleszow eksperymentów. Jeden eksperyment, szczególnie mi bliski, proszę Państwa, to był eksperyment z tak zwaną sztuczną kobietą. Znaczy zestawił ujęcia różnych kobiet, brał z tych kobiet wszystko to, co jemu się wydawało najpiękniejsze, prawda? Zmontował w takim ciągu montażowym, wyświetlił, no i była przepiękna kobieta, która miała wszystko idealne. Tylko nie była prawdziwa, bo była zmontowana, ale rozumiem jego rozżalenie. W każdym razie tak to zrobił. Innym, proszę Państwa, eksperymentem jego, takim troszkę, może prostym, ale jednak pokazującym, jak to było ważne, zwłaszcza w takim emocjonalnym odbiorze filmów przez widza, mówi tak, to właśnie był nie tyle eksperyment, co takie porównanie. Mówi, montaż filmów przedrewolucyjnych rosyjskich wyglądał mniej więcej tak. Najpierw był płot. Wyobraźcie sobie płot pomalowany przez 15 kilometrów. Na początek przez 5 kilometrów jest jedna barwa, niebieska, prawda? Idziecie koło płotu o niebieskiej barwie. Później jest na przykład płot pomalowany na żółto, a później płot pomalowany na czerwono. W momencie, kiedy idziecie już przez te 5 kilometrów, następną barwą, żółtą, to zapominacie, że była niebieska, tak? Jakby oswajacie się z tą, prawda? I to tak samo z tym kinem rosyjskim dorewolucyjnym. A jak wygląda kino amerykańskie, mówił Kuleszow. Ono wygląda tak, że macie co metr inny kolor. Macie świadomość tego, że film jest dynamiczny, dynamicznie zmontowany. Sama świadomość zmontowania filmu dynamizuje go. Nawet niezależnie od treści, która jest w środku. Więc wiecie Państwo, robił różne takie eksperymenty myślowe i tak mu wyszło, że montaż jest najlepszy. I proszę Państwa, takim rokiem przełomowym dla rosyjskiej kinematografii był rok 1924, ponieważ wtedy, proszę Państwa, powstał po pierwsze pierwszy film Sergeja Eisensteina, czyli Strike, film Lwa Kuleszowa, Niezwykłe przygody Mr. Westa w krainie bolszewików i przygody Oktiabriny, fabryki ekscentrycznego aktora Ermlera i Trauberga, Kozincewa i Trauberga, który to film nie przetrwał, więc o nim, proszę Państwa, za dużo nie możemy powiedzieć. Jak Państwu powiedziałem, cała ta radziecka szkoła montażowa, ona była zafascynowana kulturą amerykańską jako kulturą niezwykle dynamiczną. Oni nie tylko fascynowali się, proszę Państwa, samym kinem spod znaku Griffisa, który na tamte czasy był po prostu najbardziej nowoczesny, najbardziej dynamiczny. Potrafił elektryzować samą sztuką montażu, chociaż jeszcze nie takiego, jak oni sobie później wyobrażali, ale też byli zafascynowani, proszę Państwa, burleską filmową, filmami gatunkowymi, bo one były żywe, bo one były jakby z kina, a nie jak, proszę Państwa, teatr w konserwie, prawda? Wczesne filmy, teatr w konserwie, gdzie najważniejszy jest aktor. Dla nich najważniejszy był ten materiał, dla nich najważniejsza była kinetyka i energia obrazu. A to zawarte było na przykład, proszę Państwa, w burlesce. Nie wiem, czy burleska była, ale każdy przez pewnie burleskę kojarzy filmy slapstickowe, tak? Nie wiem, z Haroldem Lloydem, czy z Busterem Keatonem, Charlie Chaplinem, prawda? Zwłaszcza, proszę Państwa, Charlie Chaplin mi się podobał, ze względu na to, że grał takiego plebeja, nie? Takiego Trumpa z nizin, więc można powiedzieć, że też i ideowo im pasował, prawda? No bo Buster Keaton różnie to bywało, natomiast Harold Lloyd to był taki człowiek z klasy średniej, więc tutaj nie brali z niego tego, co on sobą reprezentował, tylko oczywiście tą sztukę filmową burleski, slapsticku, która byłaby, wiecie Państwo, prawie że anarchistyczna, tak? Dynamiczna, anarchistyczna, oparta o pęd, o rytm, gdzie się obrzucano tortami, gdzie były ciągłe pogonie. O, to było super kino. To dla nich było coś, co oni uwielbiali oglądać, ale uwielbiali, proszę Państwa, też to oglądać dlatego, że to było takie kino plebejskie, czyli adresowane do jak najszerszych kręgów odbiorców, a nie takie kino fałszywie inteligenckie, prawda? Jakiś film de art, prawda? Teatr w konserwie, który mogli obejrzeć tylko, nie wiem, jakiś odsetek mały, niewielki odsetek widzów. Także to, proszę Państwa, im się bardzo podobało. To ciekawe, proszę Państwa, że tą taką jakby hołd dla kina amerykańskiego w pewnym momencie zaznaczył Sergej Eisenstein w konkretnym artykule, bardzo znanym, proszę Państwa, artykule Sergeja Eisensteina. On wprawdzie napisał go 20 lat od zrealizowania filmu Strike, ale pisał w tym artykule, że właściwie to jest zapis tego, co oni przeżywali, kiedy oglądali filmy amerykańskie na początku lat 20., kiedy nagle dotarła do nich netolerancja, kiedy nagle zaczęły docierać te krótsze filmy Griffisa. To był artykuł, proszę Państwa, pod tytułem Dickens, Griffis i my, w którym to Sergej Eisenstein wyraźnie apoteozował, jak powiedziałem, Gryfisa. Podkreślał, że on jako pierwszy świadomie stosował montaż narracyjny, montaż dramaturgiczny, ale nie tyle zarzucał mu, co mówił, że brakuje w twórczości Gryfisa właśnie tego trzeciego komponentu, tego komponentu skojarzeniowego, że można oprócz tego uczynić montaż także machiną myślenia, machiną myśli. Czasem prostych myśli poprzez jakieś porównanie, czasem bardziej skomplikowanych, jak Państwo zobaczycie na konkretnych przykładach, ale film jako maszyna myślenia, a nie tylko film jako maszyna opowiadania, czy film jako maszyna emocjonalna, także maszyna myślenia. Mówił, że próbował to robić Gryfis w filmie Nietolerancja. Państwo, nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o tym filmie, pewnie mówił prowadzący, tak, że to był taki film złożony z czterech właściwie wątków, jakby cztery filmy w jednym, tak? I akcja działa się w różnych okresach historii ludzkiej i przeplatane to było, na przemian przechodzono z jednej historii do drugiej i to była jakaś taka próba zbudowania jakichś skojarzeń pomiędzy jedną historią a drugą, ale mówił Eisenstein, że to była raczej taka parabola, próba zbudowania pewnej paraboli, porównania jednego okresu historii do drugiego i że to daleko było od takiego montażu skojarzeniowego, który budzi się od razu, tu i teraz, po zestawieniu montażowym. O, to było najistotniejsze, to było najważniejsze. W związku z tym, proszę Państwa, fascynacja była, ale także i świadomość pewnych ograniczeń w wypadku Gryfisa. No i proszę Państwa, przejdźmy do naszego głównego dzisiejszego bohatera. Jak Państwo widzicie, on miał też problemy z tym, z fryzjerem, jak i ja. W każdym razie takie dziwne włosy trochę tutaj, zawsze takie miał, proszę Państwa. Jak się ogląda tego, jakaś dziwna szopa w postaci palmy na głowie. Oczywiście reżyser, ale też i teoretyk kina. Chyba jeden z najwybitniejszych, nie wiem, obok Pasoliniego, teoretyków kina. Pozostawił, proszę Państwa, po sobie ogromną spuściznę tekstów teoretycznych, czasem takich, których analizował sam swoje filmy, najlepiej to robił, najlepiej analizował sam swoje filmy. Dalej, proszę Państwa, to był ktoś, kto naprawdę zadziwiał głębią myślenia na temat kina. Chociaż niektóre z jego tekstów, czy właściwie większość z jego tekstów, no do najłatwiejszych nie należą. Niektóre z nich są naprawdę mocno hermetyczne. Tak samo, proszę Państwa, jak niektóre fragmenty jego filmów, tych najsłynniejszych, także będą hermetyczne dla przeciętnego widza, tak? Powiedzmy już tutaj od razu, proszę Państwa, jego kino nie cieszyło się wielką popularnością wśród szerokich mas społecznych, co nas nie dziwi, jeśli myślimy o tym, że to było, o czym już mówiłem, kino awangardowe, eksperymentujące. A publiczność masowa zwykle nie lubi eksperymentów, tylko lubi oglądać to, co jest już oswojone. To, proszę Państwa, w ogóle był ciekawy człowiek, bo zresztą większość z tych, proszę Państwa, reżyserów, których, proszę Państwa, tam wymieniłem, to byli ludzie z dobrych domów. To nie byli ludzie, którzy mieli powody do tego, żeby przyłączyć się do nowej władzy. Jeśli robili, proszę Państwa, to często na skutek konfliktu rodzinnego. Tak było ewidentnie w przypadku Siergieja Eisensteina. Jego ojciec, proszę Państwa, był znanym architektem. W Rydze między innymi projektował wielkie, do dziś stoją, proszę Państwa, w Rydze domy projektowane przez ojca Eisensteina, Siergieja Eisensteina. I ojciec bardzo napierał na to, żeby Eisenstein, wszechstronnie utalentowany, po prostu czytający książki w wieku już kilku, taki poważny wieku kilku lat, tak, muzykujący, będący plastykiem, no właściwie takie dziecko, cudowne dziecko, tak? Ale żeby syn poszedł rzeczywiście na politechnikę, stał się inżynierem, architektem i napierał dość mocno ojciec, ale syn w końcu zerwał się, można powiedzieć, z tego łańcucha. I proszę Państwa, był taki ktoś, kogo Wiktor Szkłowski w jednym z artykułów poświęconych właśnie Eisensteinowi ładnie nazwał, czy użył pewnej metafory w stosunku do jego tych wczesnych lat, tych, kiedy dopiero kształtował swoją wrażliwość. Pozwolę sobie zacytować. Przed rewolucją był 18-letnim chłopcem wyhodowanym pod kloszem. Siedział bez reszty w książkach jak zakładka. Ładne, proszę Państwa. No i dzieciństwo i młodość to właśnie wtajemniczenie w sztukę. Klasyka literacka w oryginale, cyrk, operetka, teatr, zwłaszcza teatr. Pierwsze kilka lat Eisensteina to będzie właśnie teatr. I pierwsze eksperymenty montażowe właśnie na gruncie teatru będzie tworzył. Dalej, proszę Państwa, no opera, teatralne uroczystości religijne. Uwielbiał, proszę Państwa, ojciec był głęboko wierzącym. Notabene ojciec był Żydem, ale przechrzcił się i był prawosławnym ortodoksem. I chodził bardzo często na te uroczystości religijne i Eisenstein uwielbiał to oglądać, ale nie ze względu na religijny, prawda, metafizyczny aspekt tego wydarzenia, tylko właśnie na ten teatralny, no bo ta celebra prawosławna była, no oczywiście robiła wielkie wrażenie i tak będzie też, proszę Państwa, w wielu filmach Eisensteina. On w wielu filmach, proszę Państwa, jakby przejmie ikonografię i rytuały prawosławne i wniesie je do swoich filmów, ale nasyci innymi znaczeniami, ateistycznymi albo antyreligijnymi. Natomiast cała sama forma ikonografia, w której się wychował, ikonografia chrześcijańska, w której się wychował, będzie często towarzyszyła, proszę Państwa, w jego filmach, pomimo tego, że robił filmy jako ateista zadeklarowany i więcej, jako człowiek walczący z kościołem, z religią, także, no, tak kojarzymy ateistę, prawda? Że do kościoła ma bardzo krytyczny stosunek. I proszę Państwa, uciekł z tego, z tej, można powiedzieć, studiów inżynierskich, architektonicznych i proszę Państwa, przez 2 lata zaciągnął się do Armii Czerwonej i przez 2 lata, proszę Państwa, jak Państwo tutaj widzicie, pracował dla takiego działu agitacyjno-propagandowego. I tu są same słowa, tu są słowa Eisensteina. Jeśli rewolucja doprowadziła mnie do sztuki, to sztuka wprowadziła mnie w rewolucję. Trudno oderwać, proszę Państwa, jedno od drugiego. Rewolucję i sztukę. U niego właściwie bardziej sztuka. On był przede wszystkim, proszę Państwa, artystą. Był przede wszystkim artystą, a akurat tak się składa, że w czasach, w których żył, w którym nastąpił ten gwałtowny przełom, dominował komunizm i państwo, które dawało możliwości eksperymentowania w sztuce za publiczne pieniądze, tak jak żadne inne państwo. To nie znaczy, proszę Państwa, że nie był ateistą, który z sympatią podchodził do ideologii komunistycznej. Tak? Wiele z teorii komunistycznych było mu bardzo bliskich, bo był materialistą, który myślał bardzo, wiecie Państwo, rzeczowo, empirycznie na temat świata. To też kontra w stosunku do światopoglądu ojca. Więc to nie znaczy, że on nie robił często tych filmów z głębokim przekonaniem, ale wszystko, u podstaw wszystkiego leżała przede wszystkim pasja tworzenia sztuki. Tak jak wcześniej, w dzieciństwie, właśnie cały czas w sztuce pławił się i samorealizował. I do Państwa nadrzędną ideą twórczości Eisensteina jest to, co pojawiło się, proszę Państwa, w motcie na początku, czyli nie ma sztuki poza konfliktem. Pozwolę sobie, proszę Państwa, przeczytać fragment z jego pism, gdzie on to wyraził dość wyraziście. Dodam jeszcze, proszę Państwa, że konflikt był podstawą sztuki komunistycznej. Mówiłem już o tym wcześniej, właśnie ten konflikt dialektyczny. Konflikt, nie wiem, różnych racji, tez, antytez, ale też różnych klas, prawda? Jak Państwo wiecie, też w historiografii marksistowskiej to jest najważniejsze, tak? Że rozwój ludzkości odbywa się na drodze ciągłego konfliktu, ciągłej walki klas posiadających z klasami wyzyskiwanymi, prawda? Od niewolnictwa począwszy jeszcze wcześniej, prawda? I że cały czas tworzy się właśnie taka trochę cykliczna wizja historii, w której są i klasy posiadające i wyzyskiwane, tak? To jest nic innego jak wniesienie w historię tego ducha heglowskiego, w którym to, co historyczne będące tezą, walczy z tym, co jest historyczne będące antytezą i tworzy się synteza. W tym wypadku kapitaliści versus robotnicy, tak? Znowu pewien paradoks, bo tych robotników akurat nie było aż tak, znaczy byli, ale nie byli tak zorganizowani i tak uświadomieni, jak na przykład w państwach Europy Zachodniej. Tam powinna wybuchnąć rewolucja według teorii Marksa. A paradoksalnie wybuchła w Rosji Radzieckiej, a właściwie można powiedzieć, że bolszewicy, czyli zawodowi funkcjonariusze partyjni pomogli, żeby to się właśnie zdarzyło. Ale to już zostawmy, to już historycy niech to roztrząsają. I w jednym z tekstów pisał tak. Nie ma sztuki poza konfliktem. Sztuki jako procesu. To jakby zetknięcie strzelistego pędu gotyckich sklepień z nieubłaganym prawem ciężkości. Starcie bohatera tragicznej tragedii z przeciwnościami losu. Użytecznego przeznaczenia budynku z właściwościami gruntu i materiałów budowlanych. Wszystko jest konfliktem. Wszystko jest zbijaniem dwóch przeciwstawnych, antytetycznych elementów. I proszę Państwa, w twórczości Eisensteina mamy do czynienia z tym konfliktem w 3 sferach. Biograficznej, ideologicznej i estetycznej. W biograficznej, proszę Państwa, objawia się to tym, że on był, proszę Państwa, w bardzo silnej kontrze do swojego ojca. Tak? Właściwie został komunistą w następstwie właśnie konfliktu z ojcem, którego nie znosił ze względu na to, że uważał go za tyrana. Wiecie Państwo, to była taka typowa rodzina mieszczańska początku XX wieku, tak? Czyli fasada okej, prawda? A w środku odbywały się te małe piekła, tak? Jakieś właśnie toksyczne relacje, zimny chów. Zresztą dość szybko się rodzice Eisensteina rozstali, on miał 11 lat, kiedy oni się rozeszli. To paradoksalne, został zresztą z ojcem, który go właśnie namawiał do tego, żeby on dalej szedł drogą architekta. I wszystko właściwie go odstręczało, można powiedzieć, od tego doświadczenia jego ojca. W związku z tym, Państwa, wielu uważa, że prawdziwym podglebiem jego twórczości, obok sztuki, którą zawsze kochał, była psychoanaliza, to znaczy fakt, iż on sprzeciwił się swojemu ojcu. W związku z tym, jeśli ojciec był biały, a był biały, czyli był, wiecie Państwo, procarski i po tej stronie walczył, tak? Później musiał wyjechać za granicę, no to syn w naturalny sposób przystąpił do komunistów, ponieważ sprzeciwiał się właśnie temu. Jeśli ojciec był głęboko wierzący, no to syn stał się głęboko niewierzący i w tych swoich filmach starał się z taką pasją uderzać w Kościół Państwa. Przyjrzyjcie się Państwo tej postaci, która występuje w Pancerniku Potiomkinie, paskudnego popa, który utrwala, jakby wiecie Państwo, to wykorzystywanie marynarzy, który jest taką ideologiczną, religijną, takim ideologicznym alibi dla tego nieludzkiego systemu, który jest reprezentowany przez oficerów na tym statku. Zresztą z przyjemnością Państwa, jeśli można użyć takiego słowa, Eisenstein zagrał jedną ze scen. Tam jest taka scena, kiedy ten pop podczas walk pomiędzy marynarzami, a oficerami, to zobaczcie Państwo, w drugiej części to się zaczyna, to jest film złożony z 5 aktów, w pewnym momencie zostaje zepchnięty ten pop po jakichś takich relingach, po jakichś schodkach i on, aktor nie chciał tego zagrać, tak? Więc on się przebrał i zagrał to właśnie, jak zostaje pop prawosławny strącony w dół, prawda? Takim kopniakiem ze strony tych przedstawicieli nowej klasy marynarzy, którzy myślą, prawda, już o przyszłości, tak? Chociaż akcja dzieje się jeszcze w 1905 roku, o czym porozmawiamy. Więc ten antyklerykalizm, proszę Państwa, można powiedzieć, że był bardzo u niego silny. No i sam o tym powiedział, proszę Państwa, więc tutaj nic szczególnego. Gleba, na której wyrósł mój społeczny protest, powstała we mnie nie z niedoli społecznego bezprawia. To powinno go, proszę Państwa, w ogóle dyskryminować. Komuniści od razu powinni mu zadać pytanie, co ty mówisz, prawda? A to nie z niedoli społecznego bezprawia, lecz po prostu i w zupełności z pierwowzoru każdej społecznej tyranii, jaką jest tyrania ojca w rodzinie. Przyżytek tyranii głowy rodu w pierwotnym społeczeństwie. No. Także wszyscy ojcowie, niestety... Ja muszę swoich synów spytać, jak oni ten cytat rozumieją, czy rzeczywiście też tak myślą. Nie? Tutaj przejścia na obrazku, oczywiście to wszystko widać, że to jest wszystko ładne, prawda, miłe i tak dalej, no ale to typowa hipokryzja mieszczańskiego domu klasy średniej, prawda? Dalej przejścia. Nie ma sztuki poza konfliktem, bo konflikt jako ideologiczne podłoże sztuki. I tu już Państwa mówiłem, on rzeczywiście przejął się ideami Marksa, przejął się ideami Lenina, przejął się komunistycznymi teoriami, zwłaszcza tymi dwiema, można powiedzieć, podstawami myślenia komunistycznego, jakim jest materializm dialektyczny i materializm historyczny. Materializm dialektyczny, o którym już Państwu mówiłem, czyli że wszystko jest walką przeciwieństw, i materializm historyczny, który wprowadza tą zasadę w dzieje historyczne. On po prostu miał głębokie przekonanie, że rzeczywiście tak jest. A w związku z tym, proszę Państwa, był też gorącym zwolennikiem tak zwanej moralności klasowej. Moralność klasowa, jak pewnie Państwo wiecie, komuniści często mówili, że kochają człowieka, nie? Ale oni nie kochali człowieka, oni kochali komunistę. Jeśli człowiek jest po właściwej stronie, to wtedy go kochamy. A jeśli jest nie po właściwej stronie, a wiadomo, stare musi zniknąć, no to wtedy go nienawidzimy. Tak? Często używano właśnie takiego sformułowania moralność socjalistyczna czy moralność komunistyczna. Ona de facto oznaczała niemoralność w tym znaczeniu, że była taką moralnością pragmatyczną. Kto jest z nami, to jest okej. Kto nie jest z nami, ten powinien zginąć. I w związku z tym, proszę Państwa, no to taka bardzo pragmatyczna etyka, no nieludzka, powiedziałbym. Tu pozwoliłem sobie, proszę Państwa, przywołać kadr, jakby w nawiązaniu do tego, co mówiłem wcześniej, kadr filmu Pancernik Potiomkin. Zobaczcie Państwo, to jest jeden z bohaterów tego wystąpienia rewolucyjnego, które się odbędzie za chwileczkę właśnie na tym statku Pancernik Potiomkin. Ci marynarze sprzeciwią się właśnie karmieniu ich przez zgniłym mięsem. I ten, który rozpocznie ten bunt, proszę Państwa, no tutaj już fragmencik fabuły muszę zdradzić, trudno, Wakulinczuk, on zostanie postrzelony, on zostanie, no, będzie ratowany przez swoich kolegów, przez matrosów, ale zobaczcie Państwo, jak jest wnoszony po schodach. Tak jakby to był taki, wiecie, taka figura Chrystusa, prawda? Znaczy w takiej kompozycji teraz ewidentnie sugeruje taką sakralizację tej postaci. I takich sakralizacji w tym filmie, proszę Państwa, czyli takiej kompozycji postaci wpisanej w kompozycję kadru jest wiele. Tak jak gdyby Eisenstein chciał przemycić, nie tyle przemycić, co przechwycić to tkwiące w pewnych ikonicznych, znanych nam wzorach, prawda? Ten potencjał i wstawić w to miejsce nową treść, nową wiarę. Bo to, że była to, proszę Państwa, nowa wiara, że komunizm, bolszewizm był de facto także czymś jak wiara, którą trzeba było uwierzyć, no to, proszę Państwa, nie ma wątpliwości. Jednym z tych neofitów nowej wiary, tych, którzy ją bardzo silnie promował, był właśnie Sergej Eisenstein, także swoją sztuką, tworząc na przykład takie jak tutaj kadry, które były zakomponowane zgodnie z logiką ikonografii religijnej. Proszę Państwa, pierwsze filmy, to ciekawe zresztą, pierwsze filmy Eisensteina były właśnie filmami o historii. I w tych filmach o historii on pokazywał właśnie ten, jakby materializował ten, może złe słowo, bo za chwileczkę będę musiał to słowo powtórzyć, on ilustrował to właśnie, ilustrował tezę materializmu historycznego. To znaczy, jak w strajku czy pancerniku Potiomkinie mamy do czynienia przynajmniej z 1905 rokiem, a więc pierwszą wyraźną rewolucją w Rosji jeszcze nie radzieckiej, ale już antycypującej Rosję radziecką. I to był pierwszy, proszę Państwa, okres w historii Rosji, w którym tak wyraźnie doszła do głosu nowa klasa, klasa robotnicza, która zaczęła sprzeciwiać się panującemu carowi, sprzeciwiać się klasie średniej. W związku z tym, zobaczcie Państwo, że wybrał te dwa filmy, żeby zilustrować to, co było jakby istotą materializmu historycznego, czyli walkę tych dwóch różnych klas w czasie historycznym. Październik, no jak sama nazwa wskazuje, dotyczy rewolucji październikowej, czyli tej, która się odbyła w listopadzie. O. No i, proszę Państwa, nie ma sztuki poza konfliktem w aspekcie estetycznym. Otóż tu pozwolę sobie, proszę Państwa, zacytować fragment, co to znaczyło w przeniesieniu na sztukę. Co charakteryzuje montaż? Więc jego embrion kadr, zderzenie. Konflikt dwóch ustanowionych obok siebie fraz. A więc montaż to konflikt. Konflikt będący zawsze podstawą każdej sztuki. Swoiste obrazowe przetworzenie dialektyki. Konflikt. Sztuka jest zawsze konfliktem, także na poziomie montażu. Montaż jaki? Konfliktowy. I tu, proszę Państwa, będę chciał pokazać Państwu za chwileczkę fragment filmu, który do tego się odnosi. O. Który zilustruje, proszę Państwa, pierwszą teorię Eisensteina, która bazowała na tym antytetycznym myśleniu, że nie ma sztuki poza konfliktem, a którą on, proszę Państwa, stworzył na gruncie teatru, bo przez kilka lat, proszę Państwa, był scenografem, ale także inscenizatorem dla słynnego Wsiewołoda Meyerholda. I, proszę Państwa, tam właśnie, w tym teatrze, urodziła mu się taka koncepcja montażu atrakcji, tak? Którą właśnie w teatrze na początek wypróbował, a później ją jakoś opisał, przemyślał i umieścił w jednym z artykułów, o którym za chwilę, proszę Państwa, i tak samo o tej teorii, ale na początek chciałem poprosić o fragment filmu. Proszę Państwa, to jest fragment pierwszego filmu Sergeja Eisensteina, film Strajk. No, treścią tego filmu jest strajk w 1905 roku, kiedy to robotnicy sprzeciwiają się, nie wiem, wykorzystywaniu przez kapitalistów i podejmują strajk, a ci kapitaliści proszą o pomoc władzę i także wojsko i kozaków. I Państwo zobaczycie za chwileczkę prawie finał tego filmu. Rzeźnia. Proszę Państwa, aha, tu będą te drastyczne ujęcia, także kto z Państwa jest wrażliwy, to proszę rzeczywiście zamknąć oczy. To są właśnie ci robotnicy, którzy uciekają, rzecz jasna, przed atakującymi ich żołnierzami. To była jedna z najbardziej, proszę Państwa, szokujących, jedna z najbardziej szokujących scen w 1924 roku w ogóle w całym kinie. Krótka, ale niezwykle przełomowa. Jest kilka takich, czy wiele jest takich przełomowych scen w historii kina. Ta na pewno do takich też należy. To właśnie nawet nie scena, oczywiście, tylko taka cała sekwencja montażowa. Oczywiście to była muzyka jakaś zawsze, a my oglądamy, ale może i dobrze, bo to wtedy mocniej koncentrujemy się na tych walorach obrazowych przekazu i muzyka nas nie odciąga albo nie interpretuje, to mamy sami sobie odczytać właśnie jako język apojęciowy, język obrazowy tą sekwencję montażową. To niezwykle szokująca, jak na tamte czasy scena, jak Państwo zauważyliście. Myślę, że nawet i dzisiaj niektóre z tych ujęć robią wrażenie. Tak? Proszę Państwa, zobaczcie Państwo, co tutaj mamy w tej scenie. Oczywiście mamy w tej scenie to, co jest podstawą, jak mówiłem wcześniej, sztuki Eisensteina, czyli konflikt. Tak? Wyraźny konflikt na poziomie fabuły. Oto robotnicy kontra kozacy. Ale na poziomie sztuki, proszę Państwa, mamy wyraźny konflikt dwóch nieprzystających do siebie ujęć, czy serii ujęć. Z jednej strony ludzie, z drugiej strony bydło. Tak? Ludzie zarzynani jak bydło. Ale dalej, proszę Państwa, mamy do czynienia, proszę Państwa, z taką oto sytuacją, w której to, co oglądamy, jest częścią świata przedstawionego tego filmu, czyli ten strajk, ci robotnicy, którzy strajkują, ale te sceny, które dotyczą bydła zarzynanego, one, proszę Państwa, wychodzą poza fabułę tego filmu. One są jakby dodane z zewnątrz, tak? znacie Państwo pewnie to określenie, pozadiegetyczne, tak? Czyli poza światem przedstawionym. One służą tutaj tylko temu, żeby jakby mocniej podkreślić pewien przekaz skojarzeniowy, przekaz intelektualny. Zabijają ich jak bydło. Tak? Czegoś takiego przeństwa w twórczości wcześniej nie było. Można było pokazywać narrację, montaż narracyjny był, montaż dramaturgiczny, a tu pojawia się, proszę Państwa, bardzo wyraźny element skojarzenia, czyli budzenia pewnego pojęcia. W tym wypadku jeszcze dość prostego, na zasadzie porównania poetyckiego, prawda? Porównania, zabijają ich jak. Tak? Ale nie da się ukryć, proszę Państwa, że musimy uruchomić właśnie swój intelekt, żeby stworzyć to zestawienie. Dalej, proszę Państwa, ten fragment filmowy, jeden, jak mówię, proszę Państwa, z najsłynniejszych, pewnie gdybyśmy, proszę Państwa, mieli szukać tych najsłynniejszych ujęć w historii kina, to kolejnym pewnie byłoby to oko przecinające, prawda, przy andaluzyjskim, znaczy brzytwa przecinające oko przy andaluzyjskim, prawda, też dość szokująca. No jest kilka właśnie takich szokujących ujęć, to na pewno również. Ale on, proszę Państwa, chciał tym fragmentem zilustrować pewną teorię, którą nazwał montaż atrakcji, która się pojawiła u niego już wtedy, kiedy praktykował na deskach teatralnych właśnie u Meyerholda. I to się pojawiło przy spektaklu Mędrzec. Tam zresztą zrobił taki króciutki film Dziennik Głumowa. To było jego pierwsze doświadczenie jako takie interludium teatralne, pierwsze doświadczenie filmowe. I co to jest atrakcja, proszę Państwa, zdaniem Eisensteina? Attraktion. Każdy agresywny moment teatru, czyli każdy jego element poddający odbiorcę oddziaływaniu zmysłowemu lub psychologicznemu, sprawdzony doświadczalnie i mający z matematyczną dokładnością wywołać emocjonalne wstrząsy receptora. Czyli, proszę Państwa, on jakby konceptualizował, ubierał w słowa to, co w tamtym czasie w teatrze było dość popularne, to znaczy, żeby szokować widza, żeby tworząc przekaz, nie tworzyć jakiegoś realistycznego przekazu, tylko cały czas wyrywać go z jakiejś takiej odbiorczej drzemki, żeby go mocno atakować różnymi zaskakującymi elementami teatru, czy to będą scenograficzne, czy dziwne zachowanie aktora, czy dźwięk głośny, który nagle wyrywa go z jakiejś właśnie takiej drzemki. I podobnie, proszę Państwa, jest w tym fragmencie. Zobaczcie Państwo, oglądając ten fragment, mamy takie poczucie, że ktoś nas zaatakował, tak? Że ktoś zaatakował nasze receptory, że to właśnie na poziomie fizjologicznym my to odczuwamy. Ponieważ to, co zostało pokazane, prawda, wzbudza w nas prawie że reakcję fizjologiczną, tak? Takiego odrzucenia albo w każdym razie zszokowania. Mamy tutaj, proszę Państwa, do czynienia z kinem szoku. Kinem takim, które nas bardzo silnie emocjonalnie ze sobą wiąże. On tu mówi właśnie o emocjonalnych wstrząsach receptora. To jest taka bardzo pragmatyczna estetyka, proszę Państwa. Jak zrobić taki film, żeby widza cały czas zaskakiwać i żeby go, można powiedzieć, za rękę cały czas przez ten film trzymać. Tak? Taka estetyka nawiązująca, proszę Państwa, do fizjologii Iwana Pawłowa. Tak? Akcja, reakcja. Krótkie. Nie? Właśnie takie. Takie, żeby móc zaplanować z matematyczną dokładnością, jak pisze to Eisenstein, reakcję widza. Tak? Traktuje, zobaczcie Państwo, widza trochę przedmiotowo, tak? Eisenstein, ale proszę Państwa, nie dziwmy się, to był materialista. Tak? On nie miał zbyt wielkich sentymentów w stosunku do człowieka. To zresztą widać, proszę Państwa, też po tych fragmentach, które Państwo oglądaliście. On był chyba pierwszym, może poza Méliès-em, ale on to w innej skali, proszę Państwa, robił. On, proszę Państwa, pierwszym, który stosował coś takiego, czy robił coś takiego jak kino okrucieństwa. Dość powszechnie mówiło się, że Eisenstein jest pierwszym artystą okrucieństwa na gruncie kina. Później był Buñuel, prawda, kilka lat później. Wcześniej może Méliès, pamiętacie Państwo, ale to w innych jednak okolicznościach, tak? Ten, który sobie tam głowy wyrywał, prawda, nogi wyrywał i tak dalej. Ale to miało taki posmak bardziej magiczny, prawda, fantastyczny. To jednak służyło, prawda, tej prestidigitatorstwu. Natomiast tutaj mamy, proszę Państwa, do czynienia z realizatorem, który po prostu tego człowieka, co i róż, kaleczy, tak? Tworzy z niego mięso, o tak, mięso armatnie. Tak będzie, proszę Państwa, także w Pancerniku Potiomkinie. Tam też będzie wiele wstrząsających scen. Niektórzy tłumaczą to również, proszę Państwa, psychoanalitycznie, tak? Że on po prostu miał taką skłonność, przepraszam, że tak brzydko powiem, sadomaso, tak? Że miał po prostu taką skłonność do tworzenia właśnie takich bardzo złych obrazów, że nie tylko kompleks, można powiedzieć, ojca, ale także jakieś takie parcie, taka trochę nekrofilia, tak? Taka parcie do zniszczenia, że w jego twórczości ona też była obecna i wyrażała się właśnie w tych takich scenach bardzo drastycznych, które sprowadzały człowieka do właściwie, przepraszam za rozumienie, kupy mięsa, tak jak tutaj, tak? Którą można zarżnąć jak bydło. Tak? To dość szokujące, proszę Państwa, było w jego wypadku. Czyli mamy, proszę Państwa, do czynienia z montażem atrakcji, czyli zestawieniu po to, żeby zaszokować przeciwstawnych elementów. Dalej mamy do czynienia, proszę Państwa, z montażem antytez w tym fragmencie i mamy do czynienia, proszę Państwa, z montażem skojarzeniowym. Coś nam się to skojarzyło. Antytez wynikają z treści tych ujęć, a skojarzenie wynika z faktu, że my musimy odrobić pracę domową, czy pracę widza, jaką jest skojarzenie, co to ma znaczyć. To jest proste, proszę Państwa. Później będzie trochę trudniejsze w wypadku Eisensteina. od właśnie przeństwa, kino okrucieństwa. W tym filmie przeństwa Strajk jest taka poruszająca scena, która właściwie nie pokazuje, co się, jak się to wszystko skończyło, ale działa na wyobraźnię. Oto jeden z kozaków przeństwa trzyma dziecko nad taką przepaścią podwórka, prawda, gdzieś na jakimś tarasie, prawda, i puszcza to dziecko. Nie jest pokazane, jak to dziecko upada na bruk, ale ta scena tak wyobraźnie zapada, że my sobie potrafimy wyobrazić to, co się z tym dzieckiem stało. Rzeczywiście jest za to ciekawe, że wtedy, kiedy ten film pojawił się na ekranach, to jednym z głównych zarzutów, zwłaszcza takich bardziej tradycyjnych krytyków, konserwatywnych krytyków, właśnie było to okrucieństwo, które Eisenstein stosuje w tym filmie dość silnie, dość mocno. Przeństwa, no i Pancernik Patyomki, przeństwa. No, kulisy powstania po strajku przeństwa Eisenstein dał się poznać jako znakomity realizator, w związku z tym władza zleciła mu zrealizowanie filmu na podstawie scenariusza, który był w ogóle nie do zrealizowania, ale w każdym razie zrealizowania, proszę Państwa, filmu na 20-lecie rewolucji 1905 roku. Premiera była zaplanowana, proszę Państwa, w grudniu 1925 roku, a tak na dobrą sprawę scenariusz został zatwierdzony dopiero w lipcu 1925 roku, a składał się, proszę Państwa, z 8 wielkich części. To miał być taki epos. W różnych miejscach miała się dziać akcja właśnie w tym 1905 roku. Powstanie w Moskwie, jakieś strajki w Petersburgu, wojna japońsko-rosyjska, no w różnych miejscach. I tu jest lipiec, a w grudniu miał się pojawić film, więc on miał kilka miesięcy do tego, żeby taki film zrobić, to nawet Eisenstein, proszę Państwa, nie byłby w stanie zrealizować takiego filmu. W związku z tym, co on zrobił? Wyciągnął, proszę Państwa, z całej tej opowieści, z całych tych 8 opowieści jeden epizod i to też napisane na najmniejszej ilości stron, to było tylko kilka stron, proszę Państwa, tego epizodu. Epizod rzeczywiście, proszę Państwa, buntu na pokładzie pancernika Potiomkina, księcia Tawrowskiego, 1905 rok, w Odessa. Oto marynarze buntują się przeciwko karmieniu ich rzeczywiście mięsem, zgniłym mięsem, wybucha bunt, za burtę lecą oficerowie, a do tego zrewoltowanego statku przyłącza się ludność Odessy. I to rzeczywiście, proszę Państwa, były fakty. I do tego wydarzenia nawiązał Eisenstein. Właściwie robiąc, proszę Państwa, coś takiego jak no script, to znaczy każde zdanie z tego scenariusza, z tej najkrótszej partii całego scenariusza składającego się z 8 części, on po prostu rozszerzał, rozciągał w stronę jakiejś długiej sceny, tak? Sceny, sekwencji, można powiedzieć, że pojechał na plan i tam na planie de facto nadawał treści temu, co było tylko zasugerowane w tym scenariuszu, czyli taka realizacja trochę, proszę Państwa, no script. Jest wiele, proszę Państwa, w tym filmie rzeczywiście takich przypadkowych scen, które weszły poza scenariuszem. Jest piękna scena, proszę Państwa, burzy na początku tego filmu. Jest piękna scena, proszę Państwa, mgieł, która, jak sobie żartował Eisenstein, została sfilmowana za 3,5 rubla, czyli tyle ich taśma kosztowała. Edward Tisse, jego operator, stały operator także późniejszych jego filmów, po prostu wstał nad ranem i pięknie się światło kładło właśnie wtedy. Ta mgła i światło w tej Odessie, przymorskiej Odessie nad Morzem Czarnym, wypłynęli na zatokę i sfilmowali znakomite zdjęcia, które Państwo też za chwileczkę tutaj zobaczycie. Sfilmował, proszę Państwa, scenę schodów odeskich, której nie było też w scenariuszu i de facto też nie było jej w historii. Tak? Schody odeskie jako takie, w takim kształcie, taka masakra ludzi na schodach odeskich dokonana przez kozaków, ona w historii nie istniała. Ona, proszę Państwa, weszła do historii, podobnie zresztą jak ujęcia zdobywania Pałacu Zimowego. Nie? Ona weszła do historii właśnie dzięki Eisensteinowi. Tak? Dziś się wydaje, że taka scena miała miejsce, podobnie jak zdobywanie Pałacu Zimowego, prawda? Prawie że dokumentalny materiał, a tak na dobrą sprawę z filmu Październik, z następnego filmu Sergeja Eisensteina, a samo zdobywanie Pałacu Zimowego w październiku, prawda, w Leningradzie było banalnie proste, bo właściwie go prawie nikt nie bronił, tak? Trochę się postrzelali, weszli bocznym wejściem i dziękuję, i było po całej rewolucji, tak? Ale nie, w filmie Eisensteina w październiku wygląda to jak naprawdę wielki, wielki boom i te ujęcia, proszę Państwa, stały się prawie że dokumentalne, często zresztą wykorzystywane, to ciekawe, w filmach dokumentalnych jako źródło historyczne dziejących się wydarzeń. Taką miał siłę, proszę Państwa, jako propagandysta Sergej Eisenstein, że schody odeskie czy zdobywanie Pałacu Zimowego weszło na stałe w imaginarium ludzi XX wieku i stanowią właśnie taki symbol tego czasu. Państwa, realizacja przebiegała w dość dobrych warunkach, dobry sposób, bo w Odessie była wytwórnia filmowa, więc nie było problemu i ze sprzętem, i z ewentualnym montażem, kręceniem których scen, które są kręcone we wnętrzach, choć większość scen, które są kręcone na statku, była kręcona na rzeczywistym statku, jednym z krążowników. Natomiast, Państwa, samego pancernika Patyomkina gra inny pancernik, który wtedy w Odessie stał, już nie był używany, ale jeszcze wciąż jakby stał naładowany, zresztą, proszę Państwa, amunicją, artylerią, minami, tak? I jak Eisenstein wspominał, wystarczyło jakieś nieostrożne, zbyt gwałtowne, nie wiem, działania na tym pokładzie, że mogła ta amunicja wysłać ich wszystkich do bozi, ale na szczęście tak się nie stało. Generalnie można przynajmniej było wykorzystywać tą frontową, jeśli można tak powiedzieć, czyli dziobową scenę tego pancernika. Tam rzeczywiście wiele scen się dzieje. On był tak wysunięty w kierunku zatoki. Jak Państwo się przyjrzycie, to właśnie on w ogóle nie płynie, tylko tam ta woda sobie obmywa go. No, więc wiele scen właśnie dzieje się, Państwa, w taki sposób w tym filmie. I do legendy, Państwa, przyszło to, jak Eisenstein dowoził jeszcze te ledwo zmontowane akty filmu w momencie, kiedy już rozpoczęła się projekcja w tym grudniu 1925 roku, rozpoczęła się projekcja filmu, a on jeszcze podmontowywał na koniec właśnie ostatni akt, żeby dowieść w momencie, kiedy ta premiera trwała. I rzeczywiście udało mu się wielki sukces, ale wielki sukces przede wszystkim, Państwa, wśród krytyków filmowych, wśród władz, natomiast publiczność niekoniecznie. Dla publiczności ten film po prostu był szokujący, ponieważ był kompletnie inny niż wszystko to, co oni dotychczas oglądali. A musicie się Państwo domyśleć, prawda, jak publiczność idzie i ma pewne swoje przyzwyczajenia, tak? A to był jeden z pierwszych filmów dopiero rewolucyjnych, który proponował nową poetykę kina, bo dotychczas oni znali takie kino jednak dobrze zrealizowane, mieszczańskie. Wtedy jeśli powstawały filmy, to raczej takie jeszcze w estetyce bardziej przedrewolucyjnej niż rewolucyjnej, no to po prostu byli zszokowani tym, co zobaczyli. Myślę, że Państwo także w pewnym momencie tak będziecie zaszokowani, choć my jesteśmy przyzwyczajeni już do wszystkiego, zwłaszcza po, nie wiem, telewizji, po takich telewizjach muzycznych. Tak? Jak mówiłem, Państwa, znakomite zdjęcie Edwarda Tissé. To, co ważne, Państwa, to nie jest film o bohaterze indywidualnym. Eisenstein nigdy nie robił filmów o bohaterze indywidualnym. On robił zawsze filmy o bohaterach zbiorowych do momentu, kiedy musiał się jakby ukorzyć w swojej metodzie twórczej i zrobił w 1938 roku Aleksandra Newskiego, który jest ewidentnym panegirykiem na rzecz Stalina, tak? A później jeszcze Iwana Groźnego w dwóch częściach, przy czym pierwsza część można by uznać za panegiryk, a drugą część raczej za krytykę, pamflet na Stalina, w związku z tym ta druga część w ogóle nie weszła za życia Eisensteina do obiegu. Ale wcześniej, Państwa, zawsze bohaterami była zbiorowość, tak? Tu w tym wypadku zbiorowość Odessy, miasta, czyli tych wszystkich, którzy towarzyszą marynarzom, no i oczywiście przede wszystkim marynarzy, tak? To ci marynarze, jak jeden mąż, choć się wyodrębniają tam, Państwa, od czasu do czasu jakieś indywidualności, jak ten Wakulinczuk, prawda, czy ktoś inny, ale to przede wszystkim jest grupa ludzi jak jedna pięść owładniętych tą samą myślą, żeby obalić samodzierżawie. Tak? Stosował, Państwa, zresztą bardzo silnie zasadę aktorskiego typażu, to znaczy on dobierał aktorów, Państwa, przede wszystkim ze względu na to, jak wyglądali, a nie czy umieli grać. Generalnie to byli prawie sami naturszczycy, Państwa. Rzadko kiedy był, Państwa, aktor. On dobierał naturszczyków, aktorów społecznych, po to, żeby dobrze wyglądali. I to, Państwa, nie wiem, czy to dobrze widać, bo niestety troszkę tam nam światło może to burzy, ale jak dobierał aktora naturszczyka do roli oficera, tak? No to zobaczcie, Państwo, no taki człowiek o takiej kostycznej twarzy, któremu nie dałbym do podtrzymania mojego wnuka, na pewno. Natomiast, Państwa, zwróćcie Państwo uwagę na tego tutaj może, ja może na sekundkę wyłączę, nie? Może to trochę coś pomoże? Nie wiem, to. O kurczę, trochę techniki się gubię. O, tu. Zobaczcie Państwo, to jeden z marynarzy, nie? Taki, no po prostu patrzymy na jego twarz i od razu go lubimy. No. Tak będzie, Państwa, z wszystkimi. Piękne torsy, szczere twarze, tak? Ci, którzy dobrzy, tak właśnie wyglądają. Ci, którzy źli, zobaczycie Państwo, z jakimiś szramami, z jakimiś dziwnymi twarzami. Jest tylko jeden, Państwa, taki marynarz, który ewidentnie jest zniekształcony, zeszpecony brzydotą, taki z wgłębieniem takim w czole. Ale to z kolei on tutaj został przywołany po to, żeby pokazać, jakie cierpienia musi znosić ta załoga, prawda? Że czasem po prostu na pograniczu jakiegoś ciężkiego kalectwa dalej musi pracować, prawda? Dalej musi służyć na tym okręcie. Ale generalnie, Państwa, to są młodzi, dobrze zbudowani marynarze, którzy mają od samego początku, Państwa, wzbudzać w nas dużą sympatię. A ci, którzy mają wzbudzać antypatię, wzbudzają od samego początku. Tak? Taki, można powiedzieć, Państwa, typowo propagandowy zabieg. Tak? Czysto manichejski. Dobrzy, źli. I nie masz wątpliwości, kto jest kim. Tak? Ostatecznie jest to cały czas film propagandowy. Państwa, i ja tutaj sobie pozwoliłem film, że pancernik ma napisać, że pancernik pod Jąkiem, Państwa, powstał na stole montażowym. Oczywiście on powstawał, jak Państwu mówiłem, tam w Odessie. To trzeba było dobrze ten tłum sfilmować. A zwróćcie Państwo też uwagę, Eisenstein po tej szkole teatralnej u Meyerholda znakomicie też włada tłumem. On potrafi, on jest świetnym choreografem. On znakomicie potrafi, Państwa, porządkować ruch tłumów, czy na przykład tych mieszkańców Odessy, czy ruch marynarzy. Tam jest, proszę Państwa, taka świetna wizualna metafora w tej części na statku. Otóż wątkiem bardzo ważnym jest to, że ci marynarze muszą jeść mięso z robakami. I te robaki zostaną nam, proszę Państwa, w taki naturalistyczny, charakterystyczny dla kina okrucieństwa sposób pokazany przez Eisensteina. Jak się tak wiją, proszę Państwa, na tym mięsie, takie białe. Już nie będę dalej, proszę Państwa, rozwijał tego wątku. W każdym razie nie radzę wtedy jeść cokolwiek, bo nie jest to przyjemne. I w pewnym momencie, proszę Państwa, ci, którzy nie wiedzą, co ze sobą począć, marynarze, którzy nie wiedzą, czy już dojrzeli do buntu, czy nie dojrzeli, on ich skomponował z takiego, proszę Państwa, wysokiego ustawienia, grupę marynarzy i oni tak wiją, proszę Państwa, właśnie jak te robaki. Nie? W zasadzie nie wiemy, co dalej mamy robić. I on w ten sposób, proszę Państwa, choreografią odniósł się właśnie do tej idei, którą wcześniej wniósł przy pomocy tego obrazu z robakami. Tak? Oni wciąż jeszcze są ludzkimi robakami, ale jak dojrzeje w nich bunt, to wtedy się zjednoczą i będą jedną pięścią. Wtedy cały ich ruch zostanie zorganizowany, prawda? Bo będą wiedzieli, czego chcą. Będą wiedzieli, że w jednym kierunku idą. Więc, proszę Państwa, tutaj też proszę zwrócić uwagę właśnie na to znakomite planowanie ruchów w przestrzeni aktorów, zwłaszcza grup, bo jak powiedziałem, jest to przede wszystkim bohater zbiorowy. Proszę Państwa, zobaczcie Państwo, z ilu ten film został ujęć, zmontowany. 1379. Mam, proszę Państwa, listę montażową, dawną, więc trzymam się jej, tak? Być może Państwo jak będziecie Państwo liczyli, naliczycie Państwo inną ilość, to proszę mi powiedzieć. W każdym razie 1379 ujęć. Film trwa, proszę Państwa, ta moja wersja, 72 minuty i mam wrażenie, że to będzie chyba też właśnie taka wersja. Zobaczcie Państwo, na jedno ujęcie przypada 3,13 sekundy, a jeszcze wziąć trzeba pod uwagę, proszę Państwa, że są napisy międzyujęciowe, prawda? One zwykle trwają dłużej, no bo trzeba jeszcze przeczytać ten napis. Więc każde z ujęć tych filmowych, nie napisów międzyujęciowych, to jest jakieś 2,5 sekundy. No, proszę Państwa, w tamtym czasie kino 100 ujęć to już było ok. 200, to już w ogóle było po prostu film tak szybki, że ledwo można było oczami nadrobić, nadgonić nad nim. A tu, proszę Państwa, taka ich ilość. To po pierwsze, proszę Państwa, to daje dynamikę temu materiałowi. To jak się ogląda, to się człowiek nie nudzi, choćby z takiego samego fizjologicznego punktu widzenia, który sprawia, że oczy nam cały czas skaczą, oglądając kolejne ujęcia, czasem tego samego ustawienia aktora, ale z różnych perspektyw. Często stosowana taka zasada, proszę Państwa, montażowej retardacji, to znaczy kilkakrotnie jakby się symultanicznie pokazuje ten sam moment gestu, że ktoś na przykład czymś rzuca, nie? I się jakby cofa trochę w różnych ujęciach o fragment tego gestu. Zobaczcie Państwo, jest taka scena, kiedy marynarz rzuca talerzem z napisem, zobaczcie Państwo, z jakąś inskrypcją, o pokład. Zobaczcie Państwo, ile tam wykorzystano ujęć, żeby pokazać to rzucenie talerzem o pokład. Tradycyjny realizator, proszę Państwa, zrobił to w jednym ujęciu, tak? A Eisenstein to zrobił chyba w 10. Tak? Więc tutaj, proszę Państwa, ta dynamika tych... Tak. Dalej, proszę Państwa, oczywiście jak prawdziwy, dobry rzemieślnik, on wie, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić, czyli zna dobrze zasady rytmu montażu, tak? Często na zasadzie kontrastu, czyli na początek coś wolno, a później nagle przyspieszenie, w zależności, proszę Państwa, od dramaturgii sceny. Natomiast, proszę Państwa, co ciekawe, ja powiedziałem, że film ten powstał na stole montażowym. Sam Eisenstein to powiedział. Pozwolę sobie zacytować, proszę Państwa, jego wypowiedź. Potiomkin na pierwszy rzut oka przypomina kronikę wydarzeń, ale oddziaływa jak dramat. Tajemnica polega na tym, że chronologiczny rozwój wypadków podporządkowany jest w filmie z surowym prawem kompozycji dramatu w ich najbardziej uświęconej formie, tragedii pięcioaktowej. Rzeczywiście, proszę Państwa, ten film został zbudowany jak 5 aktów, pięć aktów z nazwami kolejnych tych aktów, za chwileczkę, proszę Państwa, te nazwy tutaj przywołam, z taką świadomością, że każdy akt musi mieć taki trochę midpoint, czyli narastanie, proszę Państwa, powolne narastanie napięcia dramatycznego do pewnego momentu, później nagle wybuch tego napięcia dramatycznego i przyspieszenie akcji. I znowu, że na przykład bracia, tak, jak chcą zastrzelić tych marynarzy, nagle rozlega się głos Wakulińczyka, bracia, i się wszystko zaczyna. Tak? Dalej machają mieszkańcy Odessy do statku, razem z nim fraternizując się, prawda, a tu nagle i schody odeskie, proszę Państwa, i przyspieszenie gwałtowne. I takie, proszę Państwa, jak w klasycznej dramaturgii, w dramacie ciągłe fluktuacje napięcia. Eisenstein po prostu zrobił to po mistrzowsku. To jest znakomicie, proszę Państwa, zrobione i wszystko zrobione właściwie na montażu. Filmował bardzo dużo materiału z różnych ustawień, a dopiero jak wszedł do montażowni, dlatego też tak długo to montował, że w ostatniej chwili jeszcze wiózł to, jak wszedł do montażowni, to nadał temu dopiero wymiar. Pamiętacie Państwo, podobnie postępował Giga Wiertow, prawda? Jego montażowe widze, tak? Pewnie mówione było o tym, tak? Jak on w człowieku z kamerą, tak na dobrą sprawę, najważniejsze było to montażowe widze, czyli pewna konstrukcja faktów, iloczyn faktów wynikających z montażu. Tak? Najpierw pofilmować ile wlezie, kinookiem, prawda, zebrać materiał, a później to wszystko znaleźć, wątek znaleziony, prawda, można tak powiedzieć, w tym materiale taśmy filmowej i pomontować to. I rzeczywiście, proszę Państwa, przede wszystkim Eisenstein myślał kategoriami postprodukcji, a więc montażu. Tak? Tutaj w tym wypadku na szczęście nie musiał dźwięku, no bo dźwięku jeszcze nie było. Zobaczcie Państwo, takie pięć części, ludzie i robaki, dramat na pokładzie, martwy wzywa, schody o deskę, spotkanie ze skadrą. Dalej, proszę Państwa, Eisenstein, czego, proszę Państwa, jak oglądamy, to my to nie czujemy, ale on to opisał później w swoich pismach, analizując tę konstrukcję bardzo pieczołowicie. Mówił między innymi, że obok właśnie tej zasady midpointu, jakiegoś takiego dramaturgicznego napięcia i nagłego przyspieszenia w drugiej części każdego aktu, że oprócz tego, proszę Państwa, stosował także zasadę złotego środka, tak? Czyli 1/3, 2/3 całej kompozycji filmu. W 1/3 mniej więcej, proszę Państwa, pojawia się śmierć Wakulińczuka, nie? Czyli to, co skłania wszystkich tych marynarzy do tego, żeby wypowiedzieć już definitywnie lojalność carskiej władzy. Tak? A 2/3, proszę Państwa, to są schody odeskie, zaczynają się schody odeskie. Czyli można powiedzieć, proszę Państwa, w 1/3 pojawia się indywidualna śmierć, ofiara z indywidualnej śmierci, a w 2/3 śmierć zbiorowa. Tak? I w tych miejscach się to pojawia. I my, proszę Państwa, oczywiście tego nie schwycimy, ale Eisenstein głęboko wierzył, że montaż filmowy oparty także i na zasadzie kontrastu, antytezy, odbija tak izomorficznie pewne prawa ludzkiej umysłowości, ludzkiej psychiki, tak? Pewne prawa przyrodnicze, tak. Że to, co on robi, to nie jest tyle narzucanie rzeczywistości pewnego porządku, tylko czerpanie z tej rzeczywistości pewnych praw, które są w niej zawarte. No w tym sensie, proszę Państwa, był bardzo bliski takiej filozofii Bogdanowa, tak, który uważał właśnie, że rzeczywistość ma ukryty w sobie porządek i istotą jest znalezienie tego porządku i izomorficznie przeniesienie go na dzieło sztuki. Tak? I on tutaj, proszę Państwa, też coś takiego próbował zrealizować. Tak głęboko, proszę Państwa, o tym myślał. Ewidentnie. Proszę Państwa, no, najsłynniejsze są schody odeskie, ale jeśli Państwo pozwolicie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nich po filmie, tak? Bo Państwo je zobaczycie, wtedy będziemy wiedzieli co i jak. Najsłynniejsze, to jest najsłynniejsza ewidentnie sekwencja tego filmu, wielokrotnie, jak pani doktor Kozubek mówiła, później jeszcze przywoływana przez innych artystów kina. Ale proszę Państwa, w gruncie rzeczy, jak się patrzy na pancernika Potiomkina, to tych takich radykalnych eksperymentów, ekstremalnych eksperymentów montażowych nie ma zbyt wiele. Może scena, właśnie te sceny montażowe, może właśnie taka nadmierna ilość ujęć, która powoduje, że ten obraz jest niezwykle zdynamizowany, ale nie ma takich zaskakujących eksperymentów, które no, jakby wykraczają poza pewien standard, nie? Bo nawet i scena odeskich schodów, proszę Państwa, da się, myślę, uzasadnić takimi jakby zasadami kina narracyjnego czy dramaturgicznego. Porozmawiamy o tym, proszę Państwa, po filmie. Natomiast, proszę Państwa, Eisensteinowi było mało i postanowił dalej eksperymentować z montażem i zamienić montaż skojarzeniowy na zasadzie takiej poetyckiego skojarzenia w montaż intelektualny. To znaczy zadał sobie pytanie, czy materiał filmowy, czy montaż jest w stanie, proszę Państwa, osiągnąć taki poziom abstrakcji języka pojęciowego, który sprawi, że oglądając film będę mógł oglądać go jak, czy czytać go jak traktat, to tak, nie? Z pewnych pojęć złożony. No tak. Czy inaczej mówiąc, czy film jest tylko i wyłącznie skazany na adaptowanie tych przekazów kultury, które są no, dość takie, wiecie Państwo, opisowe, narracyjne, czy też można na przykład zwizualizować, zaadaptować traktaty filozoficzne. Albo taki na przykład traktat jak Kapitał Marksa. I on się przymierzał do tego, proszę Państwa, że zrobi film na temat Kapitału Marksa. Zrobi taki esej filmowy, który sprawi, że oglądając go będziemy odczytywali znaczenia abstrakcyjne, pojęciowe. On to, proszę Państwa, w ogóle wywiódł z fascynacji kulturą japońską, z tych japońskich hieroglifów, gdzie, proszę Państwa, schematyczne dwa rysuneczki, nie, obok siebie oznaczają jakieś pojęcie. Nie? Dwa schematyczne rysuneczki. Tak? I mówi, dlaczego nie można stworzyć takiego alfabetu kina, prawda? Dlaczego nie można znaleźć takich ujęć filmowych, które po połączeniu, podobnie jak w tym hieroglificznym piśmie japońskim, zbudują jakieś pojęcie. Tak? I dzięki temu pojęciu ja będę mógł stworzyć właśnie taki wokabularz, takie abecadło kina i zamiast tylko i wyłącznie pokazywać, będę mógł także abstrakcyjnie wyjaśniać, tak? Przy pomocy pojęć. A wiecie Państwo, że kino nie najlepiej się nadaje, w ogóle materiał filmowy, tak, z punktu widzenia semiotycznego najlepiej się nadaje, bo jak oglądam jakieś zdjęcie, no to dokładnie nie wiem, co o nim myśleć, nie? Co jest na tym zdjęciu. Może być, nie wiem, jak człowiek jest, to mój człowiek, mój znajomy, nie wiem, staruszek i tak dalej. Jest ta polisemiczność, wieloznaczność. A jemu chodziło właśnie, żeby tą wieloznaczność materiału filmowego, obrazu filmowego tak opanować przy pomocy montażu, żeby ona była precyzyjna jak pojęcia. I proszę Państwa, tutaj eksperymentował. Jednym z takich eksperymentów, proszę Państwa, jest jego następny film, Październik, właśnie o rewolucji październikowej. I chcę Państwu pokazać fragment z tego z tego filmu. No, pokażę Państwu. No, co mogę zrobić? No, pokażę Państwu, nie? Pokażę. Może tylko słowo wyjaśnienia. Proszę Państwa, to jest fragment, w którym Kieryński, a więc jeszcze ten premier wcześniejszego socjaldemokratycznego rządu, no, jest w Pałacu Zimowym, rządzi, ale przygotowuje się już rewolucja październikowa. Natomiast jeszcze póki co ta rewolucja lutowa, czyli ta jeszcze z socjaldemokratami u rządów, jest zagrożona, bo nadciąga generał Korniłow na Piotrogród, na Petersburg i za chwileczkę może zdusić rewolucję. I ten fragment, proszę Państwa, chcę Państwu pokazać. Na początek będzie Kieryński jako wódz, tak, pokazywany tutaj bardzo tak pamfletowo, bardzo krytycznie porównywany do Napoleona, prawda, że ma taką dumę i taką ambicję. Właśnie nawet sam narrator pyta, czy to rzeczywiście tak jest. Ale ten fragment, proszę Państwa, podaje, żebyśmy się rozpędzili troszkę i poznali tę metodę Eisensteina właśnie w tym filmie stosowaną. Temu filmowi już bliżej, proszę Państwa, do eseju fabularnego, gdzie fabuła jest pretekstowa, najczęściej chodzi o to, żeby właśnie takie skojarzenia budować, niż do prawdziwego filmu fabularnego, nawet takiego jak Pancernik Patiomki, który ma jednak wyrazistego bohatera, nic że zbiorowego. Ma wyrazisty plot, wyrazistą narrację, czy tam fabułę. Nic że... Jak mówię, postaci są zbiorowe, w liczbie mnogiej ukazywane. O, tutaj o takie skojarzenia. No i że rewolucja jest oczywiście zagrożona, w niebezpieczeństwie. A dlaczego? Bo generał Korniłow nadciąga. Czyli jeden z tych interwencyjnych oddziałów białych, który mógł zdusić rewolucję lutową, tą wcześniejszą. Trzeba iść bronić właśnie Piotrogradu. I tu, proszę Państwa, zacznie się jeden z najsłynniejszych fragmentów w historii kina. Za chwilę, tak jak w strajku była ta rzeźnia, tak tutaj jest to. Nadciąga w imię oczywiście Boga i Ojczyzny. W imię Boga. I teraz, proszę Państwa, Eisenstein co robi? Wyjaśnia nam przy pomocy ujęć, co jego zdaniem znaczy słowo Bóg. Co się może kryć pod tym pojęciem. I w imię Ojczyzny, tu będzie tylko kilkadziesiąt sekund takich skojarzeń obrazowych związanych właśnie z pojęciem Ojczyzny. Hurra. Państwo widzicie. No i oczywiście jakiś trik montażowy, prosty, który powoduje, że za chwilę na powrót car zasiądzie na tronie, jeśli oczywiście generał Korniłow odpowiednio się spisze. O, proszę Państwa, i ten fragment, zobaczcie Państwo, no jest bardzo intelektualny już, nie? Już niezwykle intelektualny, bo nagle pojawia się pojęcie Boga i później jest wizualna próba wyjaśnienia takiego krótkiego eseju, co też ten Bóg znaczy, nie? I proszę Państwa, pewnie jak każdy z Państwa tutaj to oglądał, to różne przychodziły Państwu do głowy skojarzenia z tą sekwencją montażową, nie? No ale nie da się ukryć, proszę Państwa, że tutaj mamy do czynienia po pierwsze z wielokrotnieniem tych różnych bóstw, prawda? Dalej z regresem tych wszystkich bóstw od najbardziej takich wyrafinowanych form rytualnych do tych najprostszych bóstw chtonicznych, prawda? Gdzie tam się rączki trzęsą czy coś takiego. W związku z tym, proszę Państwa, mamy do czynienia z jakimś wywodem intelektualnym de facto dotyczącym tego, jak rozumiał Eisenstein Boga. I proszę Państwa, on go rozumiał, nie wiem, pewnie w taki sposób, że skoro jest tak wiele bogów, to tak jakby nie było żadnego, nie? Albo że Bóg może mieć tyle twarzy. albo że w gruncie rzeczy ten Bóg, który dzisiaj panuje, czy jest takim legitymacją tego systemu, Bóg prawosławny, tak, Bóg prawosławnych, w gruncie rzeczy nie różni się od tego, którym kiedyś ci pierwotni także próbowali zaczarować magicznie rzeczywistość, że się niczym nie różni. Ale zobaczcie Państwo, niezależnie od tego, że ten cały fragment jest tutaj jakby obok filmu, tak, jest znowu takim dodatkiem pozadiegetycznym, poza światem przedstawionym, tak, to poza tym, proszę Państwa, nie ma tutaj precyzji znaczeń, tak? Proszę zobaczyć, że po pierwsze trzeba było przywołać słowo Bóg, żebyśmy później zobaczyli, o co realizatorowi chodzi. Podobnie jak słowo ojczyzna. Ja myślę, że z tych epoletów i z tych kilku jednak jakichś odznaczeń nie stworzyłbym słowa ojczyzna, tak? Tego pojęcia. W każdym razie nie musiałbym tylko to stworzyć. Każdy z nas, jak tutaj siedzi, pewnie co innego miałby w głowie, oglądając te fragmenty. Chodzi, proszę Państwa, o to, że Eisenstein eksperymentował tutaj z materiałem, zadając sobie pytanie, jak daleko, czy co zrobić, żeby materiał filmowy miał taką elastyczność jak język naturalny, miał taką elastyczność języka pojęciowego. Tak? I to był pierwsze, proszę Państwa, można powiedzieć, kroki Eisensteina, bo coś powiedział o Bogu, ale nie tak precyzyjnie, żebyśmy wszyscy to tak jednoznacznie odczytali. Podobnie i o kraju. W związku z tym, to był ewidentnie eksperyment. Eksperyment, proszę Państwa, generalnie przerwany, bo krótko potem Eisenstein został potępiony w tych swoich formalnych zabiegach i władza wycofała się z takiej sztuki awangardowej na duże ekrany, ponieważ ona nie odnosiła sukcesu, ponieważ większość widzów, chłopów, robotników po prostu nie oglądało tych filmów, tak, takich jak Październik. Gubiło się na nich, nie wiedziało w ogóle, co o nich myśleć. Tak? Dlaczego stąd ni zowąd pojawia się taka pozadiegetyczna wstawka, tak? Na zasadzie eseju, a nie fabuły, z którą najbardziej widzowie byli przyzwyczajeni. W związku z tym to, co zrobił później Stalin i jego jacyś ludzie od propagandy, było jak najbardziej słuszne. Trzeba było uprościć przekaz, wzbogacić film o bohatera zbiorowego, tak, związać z nim emocje, najlepiej, żeby ten bohater był wzorem osobowym, najlepiej jeszcze, żeby przechodził przemianę duszy, to znaczy od zagubionego do proletariusza świadomego, czyli jak w kinie stalinowskim, socjalistycznym, i w ten sposób można indoktrynować, prawda? Prostym przekazem, a nie tak skomplikowanym jak ten, gdzie właściwie nie wiadomo, co z oczami Państwa zrobić. Wiem, Państwa, że już się zbliża czas ku końcowi, ale jeszcze na koniec Państwa chcę kilka słów o tym właśnie, który zaproponował trochę odmienną ideę. Tak jak Eisenstein, Państwa, eksperymentował z montażem i wszedł w pewnym momencie, moim zdaniem, w ślepą uliczkę, tak? Ślepą uliczkę eksperymentowania, która nie prowadziła do kina fabularnego, tylko bardziej właśnie do kina eksperymentalnego. O tyle, proszę Państwa, Wsiwołod Pudowkin, chociaż wyszedł z pracowni Lwa Kuleszowa i miał jakby szacunek do tych wszystkich doświadczeń swojego mistrza, pomimo tego, że 6 lat młodszego, podziwiał filmy Eisensteina, to jednak jego kino, proszę Państwa, było inne i było zdecydowanie chętniej oglądane przez widzów, chociaż tak wielu mówiło, że jest i tak ponad poziom takiego przeciętnego widza. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że on postawił właśnie na jednostkowego bohatera, na taką wyrazistą osobowość bohaterów, umotywowaną psychologicznie. Korzystał, proszę Państwa, z tej szkoły metody Stanisławskiego, czyli że aktor ma się psychologicznie utożsamić z postacią. O, to było też bardzo ważne. Czyli żaden bohater zbiorowy, tak? Żadna ilustracja, żaden typaż, nie. Musimy z bohaterem się zintegrować emocjonalnie. On musi mieć jakiś background psychologiczny. On musi przechodzić jakąś ewolucję, ten bohater. Jak w klasycznym, proszę Państwa, filmie. Jak w klasycznej dramaturgii, nie wiem, filmu także amerykańskiego. To też jest, proszę Państwa, charakterystyczne. Dalej, proszę Państwa, te wszystkie jego filmy są takimi właśnie opowieściami o dojrzewaniu. Już Państwu powiedziałem, w tym przypadku ideologicznym dojrzewaniu. Jego, proszę Państwa, najsłynniejszy film Matka jest o matce, którą notabene gra aktorka szkoły Stanisławskiego, teatru MHAT Stanisławskiego, czyli takiego, którego ci awangardyści nie znosili właśnie za ten jego taki mieszczanizm, psychologizm niepotrzebny. Tak? Ona gra to świetnie, Wiera Baranowska, ona gra świetnie postać matki, która nie wie w ogóle, co się wokół niej dzieje. Syn angażuje się w jakieś działania rewolucyjne i ona mimowiednie go wydaje w pewnym momencie. On trafia do więzienia i ona pod wpływem tego doświadczenia przechodzi pewną przemianę i na końcu, proszę Państwa, filmu przyłącza się do rewolucji. Już na koniec, proszę Państwa, chcę Państwu pokazać właśnie fragment filmu Pudowkina z Wierą Baranowską w roli głównej, w której, proszę Państwa, Pudowkin nie rezygnował z pewnych doświadczeń montażowych, nie rezygnował z pewnych zabiegów montażowych, figur, ale nie był tak radykalny, proszę Państwa, jak Eisenstein, tylko starał się dopasować te figury do świadomości przeciętnego widza, nawet jeśli bardziej wyrobionego, ale takiego, który nie będzie zadawał sobie pytania, po co nagle pojawiają się te chtoniczne bóstwa na ekranie, tak? Jak tutaj w tym. Albo po co nagle ni stąd ni zowąd pojawiają się szklanki, albo epolety, albo odznaczenia. Co dla niewyrobionego widza naprawdę sprawiało przykrość. I proszę zobaczyć, proszę Państwa, że później w historii kina właściwie żaden reżyser już w taką stronę nie poszedł, no chyba, że na gruncie kina eksperymentalnego. Zobaczmy, proszę Państwa, fragment w takim razie Matki z 1926 roku, film na podstawie powieści Gorkiego z 1906 roku. Króciutki fragment. No i idą robotnicy na demonstrację. Znowu mamy 1905 rok, proszę Państwa, a tu właśnie matka też wychodzi na demonstrację, coraz bardziej uświadomiona, jeśli można tak powiedzieć. Oczywiście musi to wzbudzić w niej rozrzewnienie, czułość, ale też i smutek, bo sama swojego syna wtrąciła mimowiednie, jako nieuświadomiona proletariuszka, właściwie jeszcze nie proletariuszka, tylko matka proletariusza wstrąciła go do więzienia, ale teraz próbuje mu pomóc. I wszyscy zbierają się na manifestację. O, i Pudowkin robi, proszę Państwa, proste rzeczy. Wykorzystuje elementy świata przedstawionego, te diegetyczne, po to, żeby zbudować pewną poetycką metaforę. Skoro się zbierają, to znaczy, że nadchodzi jakaś wiosna, lody topnieją. Porównanie lodów czy czasu przyrody do budzenia się świadomości klasowej, robotniczej. Jest ich coraz więcej, a więc wody jest coraz więcej i coraz większe lody pękają. I można powiedzieć, że to podobnie jest troszkę jak w wypadku Eisensteina, też insert taki z materiału, który pochodzi obok, tak jak tam była ta rzeźnia, ale nie, to jest umotywowane czasem akcji, właśnie wiosna nadchodzi, ludzie idą na demonstrację, jest świetlisty dzień słoneczny, a lody pękają. I poprzez to porównanie mamy, proszę Państwa, do czynienia właśnie z takim typowym montażem poetyckim, bynajmniej nie montażem antytez, jak w wypadku Eisensteina w strajku, tylko właśnie takim montażem analogii, powiedzielibyśmy bardziej, prawda? I tu jest syn, który zaczyna przeczuwać wolność. Notabene on później po tych krach, proszę Państwa, będzie przeskakiwał pięknie i ucieknie z więzienia, więc można powiedzieć, że tu ten lud nie został przywołany bez racji, tak? Nie jest tylko i wyłącznie elementem porównawczym, ale także częścią akcji. Właśnie, to jest taki montaż poetycki Pudowkina. Jeszcze, proszę Państwa, już tego nie będę Państwu pokazywał, on był słynął także z tak zwanego montażu konstruktywnego. Miał taką teorię, że jeśli chcemy budować scenę, to w przeciwieństwie do kina amerykańskiego nie robimy najpierw planu ogólnego, a następnie robimy zbliżenia, tylko całą scenę robimy na przykład ze zbliżeń, tak? Budujemy taką sztuczną czasoprzestrzeń złożoną ze zbliżeń, żeby widz sobie wyobraził ją, a nie zdenotował po prostu zwyczajnie w świecie oglądając, tak? Bo to zbyt proste, zbyt łatwe. Widz musi być jednak zmuszony do pewnego wysiłku intelektualnego. Tu w tym sensie był nieodrodnym dzieckiem całej tej generacji. Tylko nie był tak radykalny, proszę Państwa, jak Eisenstein, ewidentnie. A z grona ich wszystkich, proszę Państwa, to już Państwo pamiętacie też i Dzigie Wiertowa, prawda, który stawiał na montaż, tak? Montażowe widze, więc tego już nie będę powtarzał. A ostatni, proszę Państwa, tu przygotowałem sobie, ale później się dowiedziałem, że Państwo mieliście Dzigie Wiertowa, więc oczywiście i tak bym nie zdążył, więc wiedziałem. Także spoko. No idziesz do przodu, bo chcę Państwu już na ostatnie ujęcie pokazać kogoś, kto znakomicie panował nad montażem, ale jednocześnie właśnie w jego twórczości. No tu Kinok, to pamiętacie Państwo, nie, z filmu, nie, kim jest Kinok, to deifikacja kamery i fotogenii, prawda, u tego Wiertowa. Kino prawda, czyli lepsza prawda niż normalna prawda, no bo to kino, fotogenia, prawda, a film to montażowe widzę, zbudowana konstrukcja z ujęć, czyli znowu montaż. Natomiast, proszę Państwa, tego twórcę na koniec warto zapamiętać, bo to był czwarty Dobrydża, jeśli można tak powiedzieć, Aleksander Dowżenko i on znakomicie też operował montażem. Ale to, z czego, proszę Państwa, go dzisiaj pamiętamy, to przede wszystkim z przepięknych obrazów, które on pozostawił po sobie. Jego kino bardziej w dominancie jest właśnie obrazowe. Poetyckość wynika, proszę Państwa, nie jak tutaj, proszę Państwa, widzieliście Państwo przed chwilą u Pudowkina, z porównania, tak, montażowego, tylko wynika z przepięknych obrazów, które on komponuje, przepięknych obrazów natury notabene ukraińskiej. Był Ukraińcem, z czasem zaczęto mu wyrzucać właśnie to jego nacjonalistyczne skrzywienie. Pomimo tego, że był komunistą i oczywiście sławił kolektywizację na wsi, prawda, i takie wszystkie rzeczy, które były wtedy istotne, to jednocześnie w jego estetyce, zwłaszcza właśnie estetyce pięknych obrazów, widać taką fascynację, przede wszystkim plastyczną urodą świata, a mniej montażem. jakby antycypował przeństwa to, co później w kinie będzie też często wykorzystywane. Dużo częściej niż tak radykalne eksperymenty montażowe, jak na przykład Siergieja Eisensteina. Zapraszam Państwa za chwilę oczywiście na film Pancerik Patiomkin, a po filmie na rozmowę jeszcze o tym filmie. Dziękuję bardzo.